Cześć, witajcie na napisach końcowych w kolejnym odcinku z cyklu Q&A. I zaczniemy sobie od pytań z bonusów, spod jednego z naszych ostatnich materiałów. Później mamy kilka pytań, które odnoszą się do tego, co mówiliśmy w ostatnim live'ie. A później mamy pytania, taki zbiór pytań, które z kolei odnoszą się dosyć mocno do naszego poprzedniego Q&A, czyli do Q&A z 25 lipca. Więc póki to jest też świeże i pewnie większość z Was pamięta, co tam mówiliśmy, my pamiętamy, co tam mówiliśmy, no to spróbujemy o to zahaczyć, no a potem zobaczymy, ile czasu nam wystarczy, ale na pewno jeszcze jakieś pytanka sobie dobierzemy. Więc najpierw mamy zestaw czterech komentarzy spod tego materiału, gdzie mówiliście o Tomie, Kruzie i Moście. Pewnie jeszcze o czymś, ale zapamiętałam tylko to.
Tak.
Pierwszy komentarz od Wujo The Man, The Myth, The Legend. Pozdrawiam cieplutko w tych nieciepłych czasach.
Również pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
W ogóle niedawno dopiero do mnie dotarło, skąd się wziął ten pseudonim. I dopiero potem, dopiero skojarzyłem, że było... No, Bruce Lee tam był, powinien być, nie? Bruce Lee, The Man, The Legend. To jest jakaś biografia chyba, coś takiego. Okay. Więc...
Jest inny użytkownik, który ma Bruce Lee w swoim też takim ciekawym, nietypowym pseudonimie, więc ja może mam tu nadzieję, jakaś że... symbioza kiedyś nastąpi.
No, może jakiś... Mam nadzieję, że kiedyś uda się...
Crossover.
Mam nadzieję, że uda się kiedyś też połączyć właśnie i dostaniemy, nie wiem, pytanie na przykład o Bruce Lee albo jakiegoś tipa, żeby na przykład obejrzeć jakiś film z Bruce'em Lee i wtedy go omówić, bo mówiliśmy już praktycznie prawie o wszystkim na napisach, ale kina kopanego było bardzo mało, nie było okazji.
Kiedyś było pytanie o kino kopane, to chcieliśmy mówić o filmach o piłce nożnej, pamiętam.
Tak, no właśnie, więc brakuje nam tego zdecydowanie. No. Tak
jeszcze The Man, The Myth, The Legend to jest też solowy album El Duce z 91 roku, jakby ktoś był ciekaw. nie wiem, czy to jest powiązane, ale tak mi się skojarzyło od razu.
I później mamy dwa tutaj super czaty od Old Man Mac McKenzie. Pierwszy, dobry wieczór. Dobry wieczór. I drugi, pytanie głównie do Łukasza i Radka. Czy istnieje możliwość, iż omówicie Hulka Angeli w kontekście tego, jak się ten film zestarzał?
O, to jest dobra
tak.
rzecz.
Tak. Myślę, że tak, nie?
To jest też ciekawe.
Tak, się wpisuje w taką listę pytań, które nam się w głowie zaczęła kupować.
To jest ten pierwszy, tak? Jak rozumiem ten...
Tak, ten taki z Ericiem Baną jako Bruce'em tak. Bannerem i Hulkiem, który wygląda tak dziwnie, tak plastelinowo bardzo. I właśnie jak zaczęliśmy, jak omówiliśmy Spider-Mana 2 i potem zaczęliśmy się zastanawiać, o jakich filmach byśmy jeszcze mogli pogadać, no to też zaczęliśmy myśleć o takimi filmami, które może nie zostały zapamiętane jako szczególnie dobre, ale zostały zapamiętane jako ciekawe, nie? I cały czas mamy w planach pogadać o tych Batmanach Schumachera i tak odkładamy to, odkładamy, ale prędzej czy później musimy się za to zabrać. No i tak mówiliśmy jeszcze o tym Ghost Riderze drugim, którego też nadrobiłaś już do tego czasu.
No jest... Tak, tylko że widzisz, ty mi te filmy wpuszczasz w środku nocy i mamy o nich zaraz rozmawiać, po czym mija miesiąc i już nic z tych filmów nie pamiętam. Jakby te Batmany Schumachera obejrzeliśmy jeszcze dawniej temu, ale z tego Ghost Ridera pamiętam w tym momencie jeszcze mniej, więc... Ten twój plan tak trochę się rozbija o to, że oglądamy te filmy, a potem nie mówimy o nich.
No niestety, ale najwyżej sobie przypomnimy, jeszcze raz nie szkodzi. W każdym razie, no to jest ten film... Właśnie tego Hulka dawno nie oglądałem, w sumie, nie wiem, od czasów chyba, kiedy było bliżej premiery, a później tylko jakieś fragmenty, które krążą po internecie do dzisiaj, bo ten film był bardzo specyficzny. Ale chętnie sobie go powtórzę i pewnie byłby wysoko na tej naszej liście rzeczy do omówienia.
Ja pamiętam, że jak go obejrzałem pierwszy raz, to wydało się całkiem spoko. Ja jakoś nie czaiłem, czemu on jest aż tak jebany, nie? Bo ja wtedy byłem na tym etapie, że mówię, ej, róbcie coś fajnego z tymi postaciami, to nie muszą być dokładnie takie, jak w komiksie dostawaliśmy, nie? Ja nie chcę dokładnie dostać kalki tego, co jest w komiksie, zróbcie z tym coś fajnego, nie? I Angeli był idealny, żeby się jakoś pobawić tym tematem, nie? I tam widać bardziej Angeli niż tego Hulka, nie? Że Angeli chciał opowiedzieć konkretną historię, akurat opowiadał ją przez pryzmat Hulka, nie? I wyszło to całkiem ciekawie. I ja później ten film przypomniałem sobie po paru latach i mówię, wow, kurczę, on powinien być bardziej doceniony, nie? Tam jest tyle ciekawych wątków, nie? Może nie są idealne, bo widać, że jednak trochę ciążyła ta komiksowa strona Angowi Lee, nie? Że on miał konkretną historię do powiedzenia, no ale to nadal było gdzieś tam w konwencji, nie? I widać, że on był taki rozbity przez to, bo on robił, no jednak zupełnie inne kino, nie? A tutaj dostał tego Hulka i widać, że nawet nie musiałby tego Hulka pokazywać, nie? On by tam mógł cały ten film o Bannerze opowiedzieć, o starciu ojca z synem, nie? I to by była już cały jego film, no ale musiał pokazać, jak tam Hulk biega po pustyni i łapie w zęby jakąś rakietę, nie? I to wiesz, też ludzie chcieli filmu o Hulku, gdzie on napierdala, a Angeli mówi, no może tam damy tego Hulka na chwilę, ale niech ten Bruce tam przeżywa, nie, wewnętrznie i ma te zwidy swoje i takie rzeczy. I to wychodziło dużo ciekawiej. I teraz po latach, jak już dostaliśmy całe MCU i kupę tego takiego naprawdę mega komiksowego kina, Aquamana i tego wszystkiego, no to fajnie naprawdę sobie wrócić ten, wydaje mi się, do tego Hulka i zobaczyć, że no kurczę, opowiadali ciekawe rzeczy za pomocą tych postaci, które teraz już są jeszcze bardziej obcykane w tej popkulturze, nie? No bo już mieliśmy tego Banera i Hulka z MCU, który jest taki mocno komiksowy i fajnie sobie wrócić do tamtej wersji, bo to jest coś zupełnie innego, nie? Gdzie był jakiś fajny temat przewodni, nie? I były te filmy, ten film był strasznie dziwny przede wszystkim, nie? I ciekawy.
No to już takie wrócimy. Fajne wykorzystanie tych takich, powiedzmy, tego, że ekranizuje komiks, nie? Tam były te takie
fajne
kadry. Nie no.
Ciekawe. Trzymaj się tego, że jest ciekawy.
Wtedy to było chyba jeszcze, że tak powiem, jakby rzadziej spotykany zabieg niż teraz, no bo później
no tam
mieliśmy,
się Brian De Palma włączył, nie? Z
później
tymi
mieliśmy,
tutaj
nie wiem,
podziałem.
Grima i tak dalej. No. Ale tam pamiętam, to było takie dosyć, jasne, takie trochę in your face, ale no nie było to wtedy coś jakiegoś często spotykanego. Nawet jeśli ekranizujesz faktycznie komiks. A druga rzecz to, kurczę, to pewnie bardzo niepopularna opinia, ale jeden film też widziałam 100 lat temu i generalnie ja nigdy nie lubiłam filmów o Hulku, ale i tak ten mniej go nie lubię niż tego drugiego.
No i mam wrażenie, że właśnie, że to był ten fajny okres, kiedy tacy twórcy jak Ang Lee, którzy mieli jednak trochę wyższe ambicje niż po prostu dostarczyć cokolwiek, musieli się zastanowić, co to znaczy w ogóle ekranizacja komiksu, nie? Czy to ma być tylko w warstwie tej treściowej, czy może też właśnie w realizacji, więc mamy te wszystkie takie dziwne pomysły, które no nie przetrwały, ale były jakąś tam, bo były trochę ślepą uliczką, ale wow, co się dzieje?
Co się stało? Ej, czekaj.
Radek
czekaj,
przemienia się w Hulka.
Czekaj sekundę. Czekajcie.
Pewnie kabel wyszedł.
Jezu, co się stało? Ej.
Morfujesz. O nie. Straciliśmy go.
To ja wykorzystam ten moment, żeby powiedzieć, że teraz sobie wygooglałem jeszcze tak dokładnie, o co chodzi z tym czy to Bruce Lee, o którym mówiłem, to była faktycznie biografia? Tak, to biografia, ale ona się nazywa Bruce Lee, The Man, The Myth. Nie ma The Legend w ogóle. I zacząłem grzebać głębiej i okazuje się, że to jest w ogóle takie określenie, które już istnieje od dawna po kulturze, w sensie, że man i myth było bardzo często jakby w parze, że była masa różnych filmów, książek i tak dalej, które miały to w tytule. Potem już ktoś dorzucił do tego Legend i to w różnych formach występowało od bardzo dawna. Nawet Juice WRLD, ten raper, który zmarł w tym roku albo w poprzednim roku, nie pamiętam jakoś, całkiem niedawno, miał, utwór się nazywa The Man, The Myth, The Legend i
tak jak... to od naszym komentatorze.
Tak, na pewno. I była masa filmów, które miały coś takiego. W 89 był film Babe Ruth, The Man, The Myth, The Legend. I była cała masa innych przykładów, więc okej, to jest jednak dużo szersze niż tylko Bruce Lee.
To ostatni krótki komentarz spod tego materiału. To Tomek 1983. Oskar i Łukasz, koszulkowo, to Batman v Superman. Dobrze widzą?
Tak, dobrze widział.
Ja rozumiem, że ty zawsze jesteś Supermanem, Oskar jest Batmanem, tak?
Tak. A dzisiaj jestem kapitanem.
A ja jestem Thanosem.
No, to dzisiaj mamy Endgame, a Radek? Nie,
jestem szturmowcem.
To jest inna franczyza w ogóle.
Szturmowcem japońskim.
Wow. No jak coś, to raczej się nie umawiamy na te stroje, ale fajne tutaj kolaże wychodzą.
No, lubię takie mashupy, w sensie szturmowiec, ale japoński. To się tak kojarzy, to jest tak w ogóle esencjonalny Gwiezdnych Wojen, nie? Że no. Tak jak ostatnio oglądaliśmy Willow, nie? I tak oglądamy ten film. I nagle wbijają kolorycerze, którzy wyglądają jak samuraje, nie? I tak,
te hełmy takie, nie?
No. A no tak, George Lucas, nie? I nagle, wiesz, każdy element tego filmu jest kompletnie z innej parafii, ale jakimś cudem to działa, więc no... To, tak jak często się George'a Lucasa krytykuje ze słusznych powodów, tak jednak ta umiejętność właśnie robienia takiego kolażu ze wszystkich motywów, które mu przyszły do głowy i które lubi, no to jest coś, co działa do dzisiaj, nie? Więc fajnie.
Czyli niesamowite jest, jak wiesz, jak się obejrzy Ukrytą Fortecę Kurosawy, jak się już zna Gwiezdne Wojny i się pierwszy raz oglądał Ukrytą Fortecę, to masz tam dokładnie tyle rzeczy, które później Lucas przerobił na Gwiezdne Wojny. Nawet masz tego R2-D2 i C-3PO, to jest dwójka wieśniaków, którzy są klamrą tego filmu i cały czas tam się pojawiają. I masz księżniczkę Leję, wszystko masz wzięte dokładnie z Ukrytej Fortecy, nie? I później jak oglądasz Gwiezdne Wojny, to naprawdę beka jest straszna. Jak masz tych dwóch wieśniaków, którzy się zachowują nawet jak R2-D2 i C-3PO, nie? Niesamowite przeżycie. Polecam każdemu Ukrytą Fortecę zobaczyć.
No to możemy kiedyś zobaczyć.
No.
No, ja teraz jestem też w japońskich klimatach, bo gram w moim samurajem i tu próbuję postępować bardzo nie po samurajsku. Zobaczymy, jak to się skończy. Dobra, to teraz mamy dwa tutaj tipy od Bzymka, który zadawał nam pytania dotyczące pewnych tematów na naszym live'ie. No i później jakby już po live'ie przysłał tutaj swoje odpowiedzi, więc jak nie wiecie, o co chodzi, to musicie wrócić do naszego live'a. Nie zgadzam się z tym, że Fallon jest sztuczny. Wydaje mi się, że jest po prostu głupi. On zawsze łamał postać na SNL. Często nie rozumie, że przeszkadza komikom. On chyba nie jest zbyt bystry po prostu.
No, ja jestem w stanie to zaakceptować, tę konwersję również. Ja myślę, że to jest połączenie obu troszkę, bo wiesz, gdyby to nie była też kwestia tego, że jest w stanie jednak jakoś wiecie, posłuchać poleceń, no to nie byłby tak długo jednak w tak mocno skryptowanych programach, nie? Szczególnie, no jego, ten jego talk show jest, no, jakby tam wszystko jest pod linijkę, nie? Tam nie ma za bardzo miejsca na żadną improwizację, nic takiego i to widać bardzo wyraźnie, nie? I podejrzewam, że no na jakimś poziomie to jest jednak przede wszystkim Fallon, który po prostu czyta te rzeczy, które ktoś mu tam napisał i tyle. Ale jest przy tym mega sztuczne, bo musi się zaśmiać w konkretnym momencie i widać, w którym momencie on się musi zaśmiać, bo ten śmiech jest taki... No, o śmiechu Fallon już powiedziano wszystko po prostu. To jest najbardziej naturalny śmiech, jaki kiedykolwiek w ogóle wymyślił człowiek, więc no... Jak zakryjecie mu twarz, to jego oczy płaczą, nie? Więc... No, ale, że nie jest zbyt bystry, no nie wiem, nie znam osobiście, ale... Mam wrażenie, że łatwo poznać, którzy z tych hostów tego typu programów no jednak są naprawdę inteligentni, bo potrafią zaimprowizować coś na przykład podczas rozmowy, jak Conan O'Brien na przykład, a którzy są, no klepią te już napisane wcześniej gadki i widać, że nie dodają nic od siebie, nie? Jak Fallon na przykład.
On jest przede wszystkim idealnym produktem, nie? On nigdy nie przekroczy jakiejś granicy, nie? Nigdy nie będzie na tyle interesujący, żeby za bardzo przyciągnąć do siebie uwagę. On ma być dokładnie taki nijaki, jaki powinien być do telewizji, nie? Zresztą on jest, kurczę, bardziej waniliowy niż Vanilla Ice, no proszę was. To jest dokładnie ten typ produktu, nie? Że on w telewizji zawsze jest taki typ potrzebny, nie? O tej takiej twarzy bez wyrazu, który się śmieje po prostu, żeby się śmiać, żeby ludzie widzieli, o, chyba coś śmiesznego było, bo typ się cały czas śmieje, nie? I tak wygląda Fallon i to jest, wiesz... Nie chcę tego zupełnie oglądać, ale wiem, czemu ludzie to oglądają, nie? No bo to jest coś, co puszcza sobie o tej 20, nie? Czy tam o 21 i on jest po prostu, typ gada z kimś, nie? I nie zabiera też tej... Nie zabiera miejsca temu rozmówcy, nie? Bo jest przy nim taki nijaki, nie? Wiadomo, że się wpierdala i takie rzeczy, ale nadal to ta postać jest, z którą rozmawia tym głównym, nie? Bo on tego nie zabierze. A wiemy, że jednak na przykład Conan O'Brien to on jak równy z równym, nie? Więc jak ktoś tę postać dostać, to zawsze Conan trochę zabiera uwagi, co jest bardzo dobre, nie? Bo to jest wtedy dyskusja, a nie tylko, wiesz, przerzucanie się pytaniami i takie odklepywanie tych rzeczy. No co Fallon robi praktycznie cały czas, nie? Tylko u Fallona też to działa, że on jednak zna dużo ludzi, nie? I ludzie go lubią, bo on pewnie jest miłym gościem, nie? I nie zdziwimy się, jakby był po prostu takim no, typem, którego lubisz, pogadasz sobie z nim, nie? No, ale nie wiem, czy byś go wziął na piwo na przykład, nie? W studiu sobie pogadasz i tyle. No.
Czyli po biografii Vanilla Ice dostaniemy biografię Fallona. No. No dobrze, ten Dave Franco będzie miał pracę, on ma twarz tego everymana, no, tak takiego wiem, trochę, nie?
Vanilla Ice przyszedł do Fallona, to tam, wiesz, ekran by rozsadziło od bieli.
Nie? Jezu, Vanilla Ice by wyszedł po prostu jak mega charyzmatyczny człowiek.
Radek, ty nie wiesz, ale my całkiem niedawno oglądaliśmy ten jego film.
Cool as Ice?
Cool as Ice, no.
Cudowny, Boże, to było piękne przeszycie. Ja go nigdy nie znałam tego filmu. Jakby w ogóle nie wiedziałam o istnieniu ani tego filmu, ani tego człowieka. Więc po prostu odkryłam zupełnie nowy świat.
Jego kreacja w tym filmie to jest mistrzostwo świata. Nikt do tej pory nie doszedł do tego poziomu, żeby tak wyglądać jak Vanilla Ice w tym filmie. Jak on już na tym motocyklu podjeżdża, to wiesz, że wszyscy jego. Bez podziału na płeć.
Mi się podoba, że ten film jest robiony według takiego normalnego schematu, wiesz, takiego typowego, chujowego, taniego filmu o tym, jak cool outsider ziomek tutaj podrywa dziewczynę, która jednak...
Z dobrego domu, nie? Tak, tą grzeczną, nie?
Tak, która chce poczuć, że żyje po raz pierwszy, tak. Nie? I tylko, że tym cool ziomkiem jest Vanilla, jest w tych dziwnych ciuchach, no. Które tak chodzi się buja i...
Które zabierają na plac budowy, nie? I siedzą na placu budowy przez cały dzień. I to jest ta niebezpieczna przygoda. No. Albo już scena jak Vanilla jest pierwsza widzi konia, nie? No, po prostu tyle złota w tym filmie.
Pierwszy moment, kiedy on spotyka tą dziewczynę, to przeskakuje tym motorem tam gdzieś zaraz przed koniem, że ona spada z tego konia, prawie się zabiła, nie? Jeszcze on ma pretensje do niej.
No, jest ten dzieciak, którego jeszcze wozi na tym motorze. No, ale dobrze, że rozwiązał problemy dzielnicy, czy coś.
To jest niesamowite dzieło. A szkoda, że tak trudno dostać, kurczę, bo tego nie ma w ogóle nigdzie na żadnym VOD ani nic, także no... A to jest... Mam wrażenie, że to jest jeden z tych filmów, tych uniwersalnych złych filmów, że puścisz to po prostu i każdemu się spodoba.
No, a gdybyście zastanawiali się, co teraz robi Vanilla Ice, to nagrywa reality show, gdzie mieszka w wiosce Amiszów i robi rzeczy po ichniemu i nagrywa do kamery.
Strasznie dziwi wszystkiemu.
Tak, wszystkiemu się dziwi, ale nagle zdobywa jakieś przydatne umiejętności. Uczy się zbudować dom, nie? Albo uczy się tam, nie wiem, powozić koniem, czy coś.
Teraz by go zawieźć na plac budowy, to może zbudował stajnie, nie? Czy coś.
Więc generalnie pierwszy raz robi coś przydatnego w miarę, no.
Ja kocham kocham tagline tego filmu. z tego cudownego plakatu, który jest po prostu boski, nie, że when a girl has a heart of stone, there's only one way to melt it. Just add ice.
W ogóle jeszcze to, że
ten film jak? Nie ma sensu w ogóle.
Jeszcze to, że ten film zaczyna i kończy tymi występami. To jest też w ogóle piękne.
Ale jak ona ma serce z kamienia, jak dodasz lodu, to jak je roztopisz? Jak kamień roztopisz, kurwa, lodem? O co tu chodzi?
Oj, Radek, ty to tak bierzesz dosłownie, a tu musisz spojrzeć oczami miłości.
Jezu, ale kocham też to, jak oni, wiesz, jak ktoś wymyśli tytuł tego filmu, jak musiał być dumny z siebie, wiesz, cool as ice. O matko, ile to ma znaczeń, nie?
No.
Ten plakat jest piękny, jeszcze to wiesz, że to wielki napis, że występuje w swoim pierwszym filmie Vanilla Ice. I Vanilla Ice jest... Tak, i to był ostatni. I Vanilla Ice jest, wiesz, dużo większy niż tytuł filmu i myślisz, że film się nazywa Vanilla Ice, nie? To jest tak niesamowite. Kocham.
To były dziwne czasy ogólnie, nie?
Tak.
Dzisiaj mamy tych smutnych białych raperów, nie? Wcześniej był jakiś Macklemore i wcześniej był Eminem. Ale kurde, te czasy, kiedy tak pojawi się jakiś Vanilla Ice i w ogóle...
I nazywał się Vanilla Ice.
Ja tak, sam, jeszcze... sam był swoim gatunkiem, nie?
Ale wiesz, jego popkulturowa droga, to rapowanie w żółwiach ninja, nie? Fuck, co tam się działo, nie? Go ninja.
Oglądaliśmy ten fragment, nie?
Go tak, ninja, ja tak, wiesz, ninja, to też chyba z Oskarem gadałem przy okazji jakiegoś materiału. Właśnie, że tak... I Marta mówi, nie wiem, który jest Vanilla Ice, nie? Mówię, kurczę, nie wiem, czy to jest Vanilla Ice, to moje dzieciństwo całe, nie? I mówię, zobacz, puszczam oczywiście Ice Ice Baby, nie? I tak, i tak Marta mówi, no to puść jeszcze jakiś kawałek, nie? A ja tak...
Go ninja.
O, nie ma. Żółwie ninja.
To są rzeczy. Jeszcze wiesz, jeszcze on ma jeden kawałek, którego nic nie pamiętam jak się nazywa czy coś, ale Michael Bay zrobił do niego teledysk, taki mega wysmakowany, z Vanilla Ice'em. To jest niesamowite. Michael Bay swoim, wiesz, takim... Tym wiesz,
on nie zobaczył go w żółwiach ninja i stwierdził
kiedyś... Ale Michael Bay miał wtedy tak, że on, wiesz, to nie były te wybuchowe, on robił takie naprawdę wysmakowane, pełne miłości. Bardzo, nie, on był classy as fuck. Jakby poszedł w drugą stronę z filmami, to on by teraz te komedie romantyczne napierdalał, a nie, wiesz, rzeczy, gdzie wszystko wybucha.
Z Vanilla Ice'em.
Może z Vanilla Ice.
Totalnie jednym z tematów do omówienia kiedyś to będą właśnie teledyski Michaela Baya, bo myślę, że sam teledysk do tego kawałka Meatloafa by nam zajął godzinę, nie? Gdyby to omówić, wszystko, co tam, czego tam nie ma. W sumie można by go wtedy docisnąć do tych, do upioru w operze, ale no, już to
później. O matko, i w ogóle wiesz, że to jest ten teledysk, po którym on dostał robotę w filmach, nie? Zaczął filmy robić po tym teledysku, który był mega filmowy, trwał 16 lat. Jak się go ogląda, ale i tam jest wszystko.
Ten teledysk jest lepszy niż cała jego filmografia, no więc to come on. I tam jest wszystko, jest romans, i horror, i sensacja, i w ogóle jest i magia, i wszystko. No i Meatloaf jest jeszcze, no, tak, serio... z deformowaną twarzą potwora, ale pod którą ukrywa się złote serce, więc...
Ja, ale naprawdę później szkoda, że w tych jego filmach, że on poszedł z tą właśnie naprawdę full widowiskowość, te wybuchy, bo on, to jego wysmakowanie takie pornosowe, no bo kurczę, to było prawie, że pornosowe, takie wiesz, te klasy as porno, nie? I szkoda, że tego nie miało więcej w filmach, nie? Bo to naprawdę jakby, jak to łączył z tymi rzeczami, wiesz, tymi zdjęciami swoimi oczojebnymi i z tym całym, wiesz, sztafarzem wybuchów i wszystkiego, no to on by naprawdę robił takie kino, które byś jeszcze bardziej pamiętał niż to, co on robił teraz, nie? I co robił. Kurczę, szkoda, że nie poszedł troszkę w tą stronę. Ja lubię te jego wysmakowane rzeczy. W ogóle on robił dla takich dziwnych tych muzyków, których dzisiaj już nie pamiętam, że oni w ogóle istnieli, nie? O matko, chciałem teraz kogoś przypomnieć, no nie pamiętam, jak on się nazywał, ale był taki, co miał taką twarz dzieciaka. I teraz sobie nie przypomnę, jak on się nazywał, ale też zrobił dla niego taki wysmakowany teledysk i nikt tego już nie pamięta.
No cóż, kiedyś pewnie przyjdzie ten moment, że albo, ktoś zapyta i...
Tak, albo teraz ktoś właśnie ogląda nas i stwierdza, faktycznie było coś takiego, i rzuca tipa i będą musieli o tym gadać i no... Będzie jakiś wieczór, kiedy będziemy oglądać wszystkie te teledyski.
Dobra, to...
Zapytajcie nas o Baya. Przepraszam, żebyś nas coś zapytał. No.
Pytajcie Radka o Baya, tak. Widać, że tutaj dużo się kryje tego serca, żeby mówić o tym temacie, a takie tematy wychodzą najlepiej. Dobra, ale wracając, tutaj mamy jeszcze drugi tip od Bzymka. Ja bym chciał Justice League Metal. Nie wiem czemu, ale Ride the Lightning idealnie pasuje mi do jakiejś absurdalnej historii o Justice League. Nawet nie lubię Metaliki. Nieważne, co się dzieje, byle leciał trash metal Zium.
Zium mi się nie kojarzy z trash metalem za bardzo, ale spoko, nie, no ja myślę, że właśnie tego typu klimaty muzyczne bardzo pasują do tych głupkowatych komiksowych historii. Nie dziwi mnie to, że te komiksy, które teraz Scott Snyder pisze, właśnie Dark Knights Metal i teraz Heavy Metal są takie, opływają tą metalową estetyką, bo to się kurde tak wiąże ze sobą ładnie, że aż dziwne właśnie, że komiksowe filmy tego nie podłapały jeszcze i właśnie taką absurdalną historię zilustrować metalową muzyką, to by idealnie pasowało do siebie.
No, ja bym też zobaczył Metal na dużym ekranie. Kurczę, szkoda, że to się u nas tak nie przyjęło, nie? Jak na przykład u nas było wydanie polskie i to było zjechane z góry na dół, a to jest tak fajna historia.
Nie, tak, ludzie chyba nie kumają za bardzo jakby skąd się wzięła ta historia i na jakich podstawach ona się trzyma.
Bo... Ja kocham wszystko w tej historii, wiesz, to poszukiwanie tych metali, jakiś kosmosu, tych, jakiś dodatkowy metal, nie? I że, o Boże, to jest tak dziwne, ale tak, wiesz, bardzo Morrisonowe też, nie? Że grzebanie w tej mitologii, w tym wszystkim i takie dziwne połączenie, że tam na przykład Batman wydawało się, że w ogóle w tym nie pasuje połączenie Batmana z tą całą sprawą z metalem, nie? No. A dla mnie działa idealnie, nie? Jest dziwne, tak jak powinno. To ja tylko dodam jeszcze, że tym panem, o którego mi chodziło, był Donny Osmond. Kto pamięta Donnego Osmonda?
Nikt.
Podaj jakąś piosenkę.
Love coś tam. On miał wszystkie piosenki z Love.
Latach 90 był panu taki właśnie typu, którzy wybijali się na jedną balladę i znikali zupełnie, nie? No. I też pamiętam, kiedyś oglądałem cały ranking takich ludzi. I już nikogo nie jestem w stanie powtórzyć.
Ja mam właśnie od razu taki Wietnam i takie jakieś lekkie przebitki, wiesz, Donny Osmond, coś, no. A Bay w ogóle jeszcze, wiesz, teledyski do Tiny Turner, dla Lionela Richiego, dla Styx, teraz sprawdzałem, mówię, matko, mózg jest walony.
No dobrze, no, faktycznie istnieje.
A w ogóle to jest tak,
jak... sprawdzić, co robił Donny Osmond.
No i to wiecie, co? Większości ludzi, musimy, którzy kiedyś... mieli ten jeden kawałek na liście Billboardu tam na trzecim miejscu przez 2 tygodnie, a potem znikali, nie? I
tak jak...
Nagrywał tę wersję taką, wiecie, jakby zawsze była na taka teledyskowa, do Mulan, do I'll Make a Man Out of You, to szanuję.
Tak.
No, w ogóle kiedyś lata 90, zrobić... mówię, no.
O tych One Hit Wonder musimy kiedyś zrobić jakiś odcinek, no, nie? Bo tyle było, kurczę, Hanson na przykład... Największy hit, jaki za dzieciaka pamiętam, to był Hanson. Jak wiesz, bum, bam, pam,
to ta taka
bam.
Rodzina dziwna, tak?
Taka dziwna.
Tak, trzech braci. No.
Trzech braci, czemu dziwna rodzina?
Ja wiem, ja myślę o Kelly Family.
Kelly Family, tak.
Okej, to była dziwna rodzina.
Przepraszam, no, ale była, jeśli masz tę rodzinę, gdzie wszyscy wyglądam tak samo i mam długie włosy, to u mnie to jest jedna osoba.
Ja nie pamiętam żadnego kawałka Kelly Family. Pamiętacie jakiś kawałek Kelly Family?
Pewnie coś o rodzinie, nie?
Moi rodzice tego słuchali dużo.
Lubili to. Nie, no wszyscy, i... U mnie pół rodziny słuchało Kelly Family. Moja ciotka była taką fanką. Nie, miała wszystkie kasety.
Jest jak dobrze, że to umarło.
Wszystkie kasety, jak
ja to
brzmi.
Pamiętam z tego etapu w podstawówce, jak się zbierało te takie karteczki z agregatorów i znałam osoby, które zbierały Kelly Family. I zawsze nigdy tego nie rozumiałam.
Z Kelly Family było coś z aniołem w tytule.
An Angel.
O, tak. Pamiętam.
To jest ich najpopularniejszy chyba utwór.
A pamiętacie, jak oni do Polski przyjechali? To był chyba 97 albo 8 rok.
Jakby papież przyjechał w ogóle.
Tak, Polska zwariowała, że Kelly Family przyjechało.
No, ale... Wiem, czemu ja ich nie lubiłem.
Czy oni dalej istnieją?
Wszystko było takie mega wzniosłe, takie kurwa czołobitne i gromkopierdne po prostu. Ich kawałki to są tak... Santa Maria, Take My Hand, Amazing Grace, Roses of Red oraz na.
Słuchajcie, Kelly Family było w Polsce, czy miało być przynajmniej w Polsce w tym roku. Nie wiem, gdzie w końcu przyjechali, ale dalej słuchamy ich w Polsce ewidentnie.
A wiesz, oni na przykład oni nie byli tak popularni na całym świecie, oni byli właśnie w takich krajach, wiesz, gdzieś Polska, nie wiem, gdzieś Czechy, coś takiego, nie? Że były takie wielkie wybuchy nagle fanów Kelly Family.
Dziwny, bardzo dziwny okres.
I wiesz, wtedy był w ogóle dziwny okres, bo to wiesz, słuchało się Kelly Family, w telewizji leciał Dotyk Anioła, wszyscy się zbierali, żeby zobaczyć.
Dużo aniołów gdzieś tam ewidentnie, tu wyczułam wspólny temat.
No, aniołowie na boisku.
Oni tutaj mieli długą przerwę, ale właśnie ten się reaktywowali po 12 latach, więc dalej funkcjonują, więc...
No. Anioł exploitation było wtedy ostre wszędzie.
Natomiast co do Hanson, no to kurde, proszę się nie śmiać z Hanson, bo nie dość, że oni zaczęli nagrywać jako młode chłopaki, i nagrywali fajne kawałki, łącznie z Mbop, który był super, to oni dalej grają sobie i to jest fajny taki altrokowy zespół, gdzie oni w sumie grają fajne kawałki dalej i mają tą swoją grupę fanów i dalej sobie grają.
Ale pewnie to wszystkie spoko. Zespoły, Boys to Men, TLC, też pewnie coś tam.
Ale wiesz, jakbyś odpalił kawałek dzisiaj, to spoko muzyka rockowa w tym momencie, nie? Więc można sprawdzić, jeśli ktoś ma sentyment do Hanson, co robią dzisiaj. Nie będzie wstydu, może w ten sposób. Inaczej niż przy Vanilla Ice na przykład.
Albo Kelly Family. Dobra, to lećmy dalej, bo teraz, słuchajcie, mamy cykl pytań o religię do Łukasza. Jeśli ktoś nie był z nami przy poprzednim Q&A, to Łukasz powiedział, no niech mnie ktoś zapytał o religię, bo chcę sobie tutaj porozmawiać, chcę wyrazić moją opinię na ten temat. I okazało się, że ktoś chce tego posłuchać. No, i są to aż 3 osoby.
Ale to są, widzę, 3 osoby, sądzę po tych pytaniach, które po prostu uważają podobnie i mają nadzieję, że po prostu się zgodziły. I mam nadzieję, że tak będzie.
Więc przeczytam wszystkie 3 razem i potem ty sobie wypowiesz się.
No,
QBT. Rant na religię, Łukasz, dajesz. Artur J. Wypowiedz się, Łukaszu, jakie jest twoje stanowisko w kwestii religii. Po ostatnim filmie widzę, że możesz mieć podobne do mojego. Liczę na soczysty diss na religię. Oraz Patryk Sokół. Okej, Łukasz, zaciekawiłeś mnie. Czemu gardzisz religią? Ciekaw jestem, czy mamy podobne powody. PS, a amisze mogą być samowystarczalni, ale represja emocjonalna jest u nich faktem.
Odchodźmy od tych amiszów najpierw. No, ja myślę, że coś z amiszami jest generalnie nie tak.
Coś jest nie tak, ale ja się zastanawiam po prostu, jakim cudem oni poszli w taką trochę inną stronę niż każde inne społeczeństwo, gdzie religia jest tak silna, jakby autentycznie, że nie próbują nie narzucić tego innym, tak? No nie toczą wojen ani między sobą, ani z nikim innym dookoła, tylko przykład... jakby tak sobie spokojnie żyją, tak? No jasne, na pewno, nie wiem, zwłaszcza z perspektywy kogoś takiego, nie wiem, kto jest w ogóle zupełnie niereligijny, coś musi być z nim nie tak, ale zatem się po prostu jakim cudem w ich przypadku to poszło w zupełnie inną stronę.
Pytanie, co się dzieje, jak na przykład rodzi się tam osoba, która jest na przykład niebinarna, albo jest nieheteronormatywna, albo stwierdza, że na przykład ta religia jej nie odpowiada. Czy jest
jeśli tak, religia ci nie odpowiada, to można po prostu sobie odejść, bo tam chrzest się przyjmuje w wieku 18 lat. Okay. Więc to nie jest tak, że przymuszają cię już na dzień dobry do tej religii. W przypadku, co się dzieje, jeśli rodzi się tam osoba niebinarna? A co się dzieje u nas? Jakby podejrzewam, że u nich nie jest gorzej. A przynajmniej, wiesz, jakby, no nie wiem, nie stosują przemocy, tak? Więc nawet jeśli takiej osoby gdzieś tam, nie wiem, nie akceptują, no to wydaje mi się, że i tak nie ma tak najgorzej.
No, jak mówię, ja jestem bardzo nieufnym, szczególnie względem społeczności, które tak bardzo opierają swoje tutaj zasady działania na religii. I...
Znaczy, wiesz, to jest zamieszanie, jest tak, że jednak ten przepływ informacji jest mocno ograniczony i to, co poznajemy, to jest to, co oni przepuszczają i możemy poznać, nie? A co tam się dzieje i kotuje w środku, no, to już jest
problem
sprawa.
Załatwiają w swoim gronie i nikt dalej nie wie, co się z tymi problemami dzieje, a na świat idzie ta dobra wersja na zasadzie, że no my tutaj wszystko tolerancyjni w ogóle. Ja tak bardzo nieufnie podchodzę właśnie dlatego, że to jest społeczność tak mocno oparta na religii, bo ja nie mam nic przeciwko osobom, które, nie wiem, wierzą w coś albo w cokolwiek, w co by nie wierzyli, bo myślę, że jakby jeśli komuś jest łatwiej ze świadomością, że po śmierci coś jest, albo że naszym życiem coś kieruje, albo coś takiego, no to kurczę, wolna droga. Tym bardziej, że, no, nie wiem, nauka nie jest w stanie tego udowodnić, że jest inaczej, nie? I pewnie nigdy nie będzie. No bo to jest kwestia wiary, tak? Ale ja mam problem z tym, że niestety na przestrzeni lat zawsze tak było, jakby to, w co ludzie wierzyli, stawało się podstawą do tego, co ludzie robili, nie? I jakby ludzie opierali swoje systemy wartości, swoje działania, czasami zasady funkcjonowania państwa i tak dalej w niektórych kwestiach, no na wierzeniach, czyli na czymś, co jest z gruntu irracjonalne i nie opiera się na niczym, no, namacalnym, nie? Jak powstała jakaś religia, gdzie ktoś powiedział, że no tutaj prorok nam powiedział, że ma być tak i tak i na przykład gejów trzeba kamienować, no to tak robili ludzie, nikt się nie zastanawia nad tym, czy to ma sens, czy nie. I z tym mam problem, jakby z tym takim nadrzędną zasadą, że no coś, co jest z gruntu irracjonalne, religia jest, bo w coś wierzysz, jakby to nie polega nigdy na tym, że ktoś ci ma coś udowodnić, nie? No jakby o to chodzi, że masz, że to są tylko rzeczy, w które jakby swojej własnej woli jesteś w stanie uwierzyć. No nie powinno być podstawą do żadnych konkretnych działań, bo no nie jesteś w stanie jakby udowodnić tego, że to jest w tym momencie, no, racjonalne i właściwe, nie? Ja jestem z gruntu przeciwny temu, by na tej religii czy na jakikolwiek w ogóle systemie wierzeń opierać cokolwiek, co powinno dotyczyć jakiejś szerszej grupy ludzi. Więc jeśli ktoś sobie w coś wierzy, wszystko spoko, ale na przykład opieranie, nie wiem, systemu wartości na religii, czyli że okej, no ta religia mówi, że mamy się miłować, ale na przykład już powiedzmy jedzenie mięsa w piątki jest złe, tutaj tak co wybieram taki najbardziej pierdołowaty przykład, to mi kompletnie nie odpowiada, nie? W sensie, że wolałbym wszystko kierować się głównie jakimiś racjonalnymi zasadami i dopiero ta przestrzeń, która zostaje obok, nie każe sobie wtedy wierzy w co chce i tak dalej. I to jest według mnie szkodliwe po prostu, nie? Że w tym wypadku wiele rzeczy, które stało się częścią naszej kultury, które stało się częścią tego, jak pojmujemy świat, no, wynika z tego, że jakiś lud napisał kiedyś w książce coś, że tak jest, nie? I bardzo trudno na przestrzeni lat to najwyraźniej było zmienić do tej pory.
No, to jest dla mnie coś bardzo zadziwiającego, że jakby całkowicie rozumiem, czemu ludzie potrzebowali tego dawno temu. Zupełnie nie rozumiem, czemu ludzie aż tak mocno potrzebują tego teraz. W sensie, no właśnie, no czemu potrzebują, żeby, nie wiem, to ustalało prawodawstwo, prawda, w jakimś państwie, albo czemu tak bardzo im przeszkadza, że ktoś inny wierzy w coś zupełnie innego, albo w nic, prawda? No i kurczę, nie wiem, jakby jakim cudem ludzie nie widzą, wiesz, tej hipokryzji, nie wiem, typu, że wiesz, mają religię, która mówi, no, to powinniśmy być, nie wiem, biedni i pokorni, a potem mają hierarchów w swojej religii, którzy są totalnym zaprzeczeniem tego, no, i to wiele to nie przeszkadza, jakby to jest coś, czego ja kompletnie nie rozumiem, nie? Że tak. Czemu ludzie chcą należeć do tych konkretnych religii zorganizowanych, które tak bardzo, no, stoją w sprzeczności z tym, co mówi sama ta religia, jakby to jest coś, znaczy ja tego po prostu nie rozumiem, więc jakby, no... To tyle moje oceny.
Zresztą obecnie to polega na tym, że po prostu jeśli mamy jakiś zbiór wartości, wiesz, ukształtowany przez jakąś religię w ramach jakiejś tam społeczności, no to trwa po prostu wybieranie tych rzeczy, które są spoko, a resztę próbujemy tam uznać, że no to już tam kwestia interpretacji, nie? Tak jak przy okazji tej naszej ostatniej rozmowy padło zdanie, że no ale tam religia, powiedzmy, chrześcijańska, to także niesie sobą jakieś pozytywne wartości, tak? Że mamy się miłować i tak dalej. No fajnie, tylko że jakby to jest obudowane jeszcze tą grubą warstwą rzeczy, które już się mocno przeterminowały, bo powstawały w czasach, kiedy panowała w ogóle inna mentalność i inne podejście do nie wiem, praw człowieka i tak dalej. Więc nie bardzo rozumiem, czemu nie odrzucić tego wszystkiego i po prostu skupić się na tym, co my w tym momencie uznajemy jako społeczeństwo zawartościowe i budujące i tak dalej. Tylko trzymać się tego, że no, bo ta religia ma niektóre tam elementy, które są w miarę pozytywne, więc zapomnijmy o tym, o tej całej reszcie, która jest bardzo negatywna i trzymajmy się tych dobrych rzeczy. No moim zdaniem, nie wiem, to jest troszkę... No, przestarzały w tym momencie i wolałbym mimo wszystko trzymać się tych racjonalnych wartości, tak? Jako społeczeństwo mam wrażenie, że doszliśmy do tego, co się sprawdza, tak? Jakie wartości są budujące dla społeczności, co jest, wiecie, co pomaga budować właśnie działającą sensownie społeczność, a co nie, na podstawie tego, co działało, a co nie na przestrzeni lat. Niekoniecznie trzeba się tutaj odwoływać do tych tradycyjnych chrześcijańskich wartości, które, jasne, część została z nami do dzisiaj, a część się przeterminowała, no bo powiedzmy, no trochę się zmieniliśmy jako ludzie.
Wiesz, no tak ja zawsze powtarzam, że jednak na przykład Biblia to jest księga, którą pisało multum osób, nie? O różnych też swoich własnych, wyznawali własne wartości, mieli własne podejście do życia, mogli, wiesz, swoje rzeczy jakieś tam dodawać, to co było właśnie nimi nacechowane. Dlatego były, wiesz, są ustępy, które są pisane, nawet jeśli patrzymy to, wiesz, nawet odłączając to, wiesz, czy ktoś jest uduchowiony, czy nieuduchowiony, nie, jakie, wiesz, jakie bierze genezę samej Biblii, to pisali to, wiesz, ludzie, którzy no, mieli swoje jakieś właśnie takie przeświadczenia, które, no, wychodziły w tym, nie? I które no dzisiaj są już zdecydowanie przestarzałe. No ale byli też ludzie, którzy byli po prostu mądrzy i wiesz, mieli na przykład jakieś podejście, że wiesz, miłość i tak, trzeba dobre rzeczy. Dlatego Biblia jest tak skonfliktowana, nie? I to widać przez ile osób ona była pisana, nie? Że tu masz coś, co w ogóle nie współgra z jakimś innym ustępem.
Przeczy sobie w wielu miejscach.
Tak. Mamy na przykład, tak jak mówię zawsze, że historia Jezusa, nie? Tam jest kupa dobra, co można, wiesz, tylko trzeba cały czas analitycznie do tego podchodzić, nie? I no nie można tego brać, wiesz, z całością inwentarza, tak jak sobie, wiesz, tłumaczyć, że, wiesz, coś dobrego było, ale trzeba też patrzeć na to, co tam było, wiesz, jako całość, nie? No nie, trzeba wiedzieć, że to było spisywane przez lata, przez różnych ludzi i dlatego, no, trzeba wszystko analizować, nie? Tak jest z podejściem do wszystkiego, nie? I dlatego tak jest. Znaczy, wiesz, ja jestem uduchowioną osobą, ale w taki sposób, że nie podchodzę do tego, wiesz, że są spisane jakieś rzeczy, wiesz, trzeba przestrzegać, na przykład też jeśli chodzi o instytucjonalizm, nie, to jestem przeciwko temu, wiesz, że rozbrat państwa z kościołem to jest coś, co powinno już dawno nastąpić, nie, nie wiem czemu dalej to jest w jakiś sposób kontrolowane, no bo wiara to jest wiara, nie, to jest, opiera się na czymś zupełnie innym niż właśnie polityka, niż sprawy państwowe, nie? I to jest po prostu niepojęte, że to dalej w taki sposób współgra, nie jest połączone. No, jeśli wiesz, są ludzie wierzący, to powinni Kościół utrzymywać właśnie z tego, nie? Że im na tym zależy i no nie powinno być to, wiesz, w taki sposób, jak jest teraz. Dlatego mówię, to wszystko powinno być, podchodzić do tego, wiesz, w jakiś taki sposób myślący po prostu, nie? Powinno się myśleć nad tym, w co się wierzy, analizować to i no, tak to powinno działać, nie? No jak mamy ludzi, którzy, wiesz, po prostu robią złe rzeczy, nie, wiesz, nigdy w życiu nie przeczytali nawet Biblii, tylko, wiesz, wiedzą, kto, co im ktoś tam powtórzył, w życiu nie próbowali nawet analizować, ani czegoś z tego wyciągnąć przynajmniej, no tylko chodzą, wiesz, w niedzielę do kościoła, bo się boją i tyle, nie? I na tym się opiera religia i wierzenie w coś, no to też jest, wiesz, absurdalne, nie? No nawet, wiesz, patrząc, jak na przykład Łukasz, ty patrzysz, nie? Że to jest absurdalne coś, nie? No to jest jeszcze bardziej absurdalne, jak ktoś po prostu wierzy na przykład ze strachu albo z jakichś takich pobudek, nie? No to są dziwne rzeczy. Więc ja uznaję, że wiesz, że najlepiej sobie samemu wyrobić pewne rzeczy, pewne wierzenia, które są oparte jednak na jakichś racjonalnych też przesłankach, nie przede wszystkim, i na rozumieniu i analizowaniu i sprowadzaniu tego jednak na ten poziom życiowy, nie? Nie tylko jakichś rzeczy, które gdzieś tam są nad tym wszystkim.
No. Czy, mam wrażenie, że wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę, dlaczego jakby religia i nie wiem, państwowość są dalej powiązane. No bo religia przez długie lata służyła i służy głównie temu, żeby utrzymywać i zdobywać i utrzymywać władzę, nie? No bo tak, tak. Religijność, wiara i tak dalej, duchowość, no to są te rzeczy, które przez wielu ludzi są traktowane nadrzędnie, nie? Że nasze prawa, nasze zasady, no to na dole, ale nad tym jest jeszcze Bóg, tak? Te ważniejsze kwestie, bo to dotyczy naszej duszy i w ogóle nasze tutaj dużo wyższych rzeczy niż nasza po prostu obecność na ziemi, nie? Więc tym sposobem można było po prostu przez lata i dalej, jak widać, wielokrotnie to na każdym kroku widać, można manipulować osobami i zwyczajnie używać tutaj tych religijnych jakichś atrybutów, no żeby zwyczajnie kształtować tutaj, no czy raczej utrzymywać swoją władzę, nie? Używając właśnie tej religijnej symboliki, używając tego jako argumentu i nasza obecnie rządząca nam władza też korzysta z tego bardzo powszechnie i szeroko i tak. Ale to jest właśnie...
Nie, bo jeszcze do tego, ale jakim cudem ludzie dalej się na to łapią, podczas gdy, wiesz, na przykład, nie wiem, bo czy uczymy są, się, gaj, uczymy
ale
się...
Ale to jest bardzo proste, no dlatego, że ludzie po prostu od małego są indoktrynowani.
No tak, ale
cały
wiesz,
czas,
mamy...
jak jesteś, wiesz, bardzo trudno się wyrwać, masz tych Amiszów, tak? Bardzo trudno się wyrwać ze społeczeństwa, gdzie od małego jakby jeden model myślenia i patrzenia na świat jest obowiązujący.
Ale no nie dziś,
jednostki
tak,
są
jakby...
w stanie się oderwać
dziś
od
mamy
tego.
mamy taki dostęp do zalewu informacji zewsząd, tak? Mówiąc choćby od tych czasów, kiedy, nie wiem, no powiedzmy, prawie każdy ma internet w domu, tak? I mamy dostęp do po prostu absolutnie wszystkiego. I nie wiem, no już pomijając o tym, że nie wiem, nawet kiedyś, nie wiem, do szkoły chodzisz, tak? Uczysz się różnych rzeczy. No nie wiem, uczysz się w szkole, że masz, nie wiem, masz starożytny Egipt, tak? I masz kapłanów. I uczysz się o tym, że no, ci kapłani, którzy byli po prostu trochę mądrzejsi niż wszyscy inni, jak na tamte czasy, oni na przykład widzieli, czym jest zaćmienie słońca, tak? Umieliśmy to policzyć, kiedy to będzie, i wykorzystywali to narzędzie, żeby manipulować ludźmi na zasadzie, o, tutaj Bóg się na was gniewa, czy tam bogowie, czy konkretny i tak dalej, i wiesz, wymuszając na ludziach określone rzeczy, tak? No i czytasz sobie o tym. I nie zapalają ci się lampki, że ej, to ten człowiek dziś korzysta z dokładnie tego samego mechanizmu? Jakby, nie wiem, dla mnie to jest po prostu... I rozumiesz, jak ktoś był odcięty od takiej, wiesz, takiej powiedzmy powszechnej wiedzy, no to jakby dalej te same mechanizmy działały, ale dzisiaj, kiedy... Nie wiem, dla mnie to jest takie oczywiste, jakby nie rozumiem, jakim cudem większość ludzi się na przykład łapie na to, jakby po prostu, no nie umiem tego pojąć.
No i ten poziom edukacji jest niski, to nie jest tak, że wiesz, że ludzie masowo czytają książki i wiesz, i zdobywają wiedzę na ten temat. Znaczy wiesz, wystarczyłoby jakby analiza jakaś taka powierzchowna w większości religii, jakie na świecie się pojawiły, albo nawet tych, które miały miejsce, czy raczej były popularne dawno temu, żeby się zorientować, że niektóre motywy, które w naszej religii tutaj katolickiej się pojawiają, one są obecne od zawsze, nie?
No typu... we wszystkich religiach masz te same wydarzenia, jakieś te potopy i tak dalej.
W stanie zawsze jest,
albo
nie?
Wiesz, no to przecież przejmowanie świąt, tak? Pogańskich religii, no. Które się po prostu chciało wykorzenić. No to kurczę, no nie zapalać się lampka, że to wszystko wymyślił sobie jakiś typ na jakimś etapie? Te wszystkie zmiany wprowadzane w danej religii, bo o, a teraz sobór jakiś tam ustalił, że jednak będzie jakoś tam, nie? Te wszystkie odmiany jednej religii, gdzie każda mówi co innego, każda inne, nie wiem, rzeczy sobie bierze dosłownie, a inne rzeczy bierze sobie jako przenośnie, jakby.
Oczywiście.
Przecież to się wszystko nie spina ze sobą.
Wiesz, no jest jakiś powód ku temu, że ludzie w ogóle wykształcili coś takiego jak religia, nie? I że jakaś forma kultu i przynależności do jakiejś struktury religijnej, gdzie wiesz, grupa ludzi wierzy w to samo, to było coś, co w zasadzie istniało odkąd ludzie się w ogóle pojawili na Ziemi, nie? Więc w jakiś sposób mamy coś zakodowane w mózgu, co nas skłania ku temu, więc mam wrażenie, że wiesz, wyjść od tego było trudne, szczególnie właśnie kiedy no, ten poziom edukacji no, nie był tak wysoki. Zresztą no, ostatnie lata no, to jest jednak coraz większy odpływ ludzi od jakiejkolwiek religijności, nie? Więc widać jak rozwój powiedzmy właśnie nauki i dostępność do informacji wpływa bezpośrednio na to, jak mało religijni stają się ludzie, nie? Więc to jakby widać ten odpływ, ale no nie jest powolny, bo no ciężko, nie? Szczególnie biorąc pod uwagę, że jak się urodzisz w religijnej rodzinie, w religijnym państwie, no to jakby z każdej strony jesteś bombardowana tym, jak religijność jest czymś kompletnie oczywistym, nie? Częścią twojego życia i mam wrażenie, że to uświadomienie sobie, że Coś może, coś tutaj nie gra, tak? Może to jednak wcale nie jest coś, co ja chcę wierzyć. No jest jednak ciężkie, nie? No jak zawsze w momencie, w którym no, trzeba się po prostu wyrwać z czegoś, co jest traktowane jako oczywistość. Znaczy, ja mam w ogóle wrażenie, że no, problem generalnie polega na tym właśnie, że religia jest traktowana jako coś znacznie ważniejszego, jako coś powyżej, nie wiem, praw, które ludzie na przykład narzucają sobie. I przez to potem masz ludzi, którzy no właśnie wierzą w coś, co po prostu, nie wiem, istnieje sobie gdzieś tam w kulturze, albo zostało napisane w jakiejś książce, kurczę, 2000 lat temu i traktują to, no, jak świętość, tak? Jak coś, co z czym nie można dyskutować i nie jesteś w stanie, wiesz, właśnie to jest najgorsze, że nie jesteś w stanie z osobą, która traktuje religię jako coś bardzo ważnego, no, racjonalnie porozmawiać, tak, i rzucać jakieś argumenty, no bo to się odbywa na zupełnie innych poziomach, tak? Bo ty mówisz o jakichś namacalnych rzeczach, o czymś, co jesteś w stanie udowodnić, a do tego osoba po prostu wierzy w coś. I tyle, no nie ma jak tutaj za bardzo znaleźć płaszczyznę porozumienia. Stąd mam wrażenie, że my dzisiaj, no, kiedy mamy naukę na wysokim poziomie i kiedy coraz więcej rzeczy staje się dla nas jasnych, no, religia jest niebezpieczna, no bo jestem, nie, no, nie wiem, czy określenie alternatywa jest odpowiednie, ale to jest coś kompletnie innego, nie? Gdzie no, te argumenty i tak dalej, no, bardzo często stają się, no, niewystarczające, tak? I nie mówię, że tak jest dla każdej religijnej osoby, nie mówię, że tak jest w ogóle dla każdego, ale wiem, że dla wielu osób tak jest, bo widać wielokrotnie sprzeciw, tak? Jak mamy jakieś odkrycie naukowe, albo dochodzimy do czegoś jako, wiesz, jako społeczeństwo i mamy sprzeciw ze strony, wiesz, tej religijnej części społeczeństwa, że nie, bo od zawsze było tak i teraz tego nie możemy zmieniać. I to jest, mam wrażenie, ten problem, nie? Że jakby religia z samego swojego założenia nigdy nie jest racjonalna i nigdy nie opiera się na argumentach, nigdy nie opiera się na badaniach, na czymś, co może zweryfikować. A ja też osobiście, już tutaj tak robiąc małą klamrę, no ja jestem takiego zdania, że wszystko powinno się kwestionować, nie powinno się mieć żadnych autorytetów i no i to jest kompletnie, wiesz, przeciwieństwo tego, co najprawdopodobniej uważają osoby religijne, gdzie jednak no, ten autorytet jest ważny, masz jakieś konkretne wartości, którym jesteś zawsze wierny i tak dalej, nie kwestionujesz tego, bo tak zostało nauczone, tak było zapisane w piśmie, tak, więc tego się musisz trzymać. A to jest coś, co jest tak odległe od mojego światopoglądu, gdzie ja jestem zdania, że no właśnie wszystko trzeba kwestionować, jakby cały czas wszystko musisz poddawać, no... Musisz zastanawiać się, czy to ma dalej sens, czy to w ogóle kiedykolwiek miało sens, czy to się sprawdza, czy wiesz, w obliczu nowych na przykład dowodów, nowych jakichś okoliczności, to wciąż jest coś, co warto wierzyć. No to jest o 180 stopni coś innego, dlatego no, mi nigdy nie będzie po drodze z religią, ani z jakąś formą religijności, ale też czym innym jest jakby opieranie na tym właśnie, na tym, w co się po prostu wierzy, a nie racjonalnie się udowodniło jakieś właśnie wartości, czy coś, co chcesz narzucić całemu społeczeństwu, a czym innym jest, jak to ktoś po prostu, wiesz, ma jakieś swoje pojęcie tego, jak, wiesz, jak funkcjonuje świat, czy ta warstwa duchowa wokół niego.
No cóż, ja najbardziej nie lubię, jak coś jest nielogiczne, albo jak ludzie sobie właśnie, jak nie ma takiej, wiesz, jednej tej logicznej zasady, która by w czymś postępowaniu była, nie wiem, no nadawała jakiś sens, tak? No bo jeśli właśnie ktoś jest bardzo religijny i wierzy albo dosłownie w to, co ma napisane w jakiejś, nie wiem, swojej świętej księdze, spoko. Jeśli ktoś wszystko tłumaczy religią, spoko. Ale jeśli, dajmy na to, nie wiem, ktoś nie jest kreacjonistą i nie wierzy w to, że jak faktycznie, nie wiem, w Biblii jest napisane, że świat powstawał tam 6 dni i to uważa, nie no, tutaj to metafora i tak dalej, ale bierze sobie, nie wiem, ustęp 300 stron dalej, gdzie też jest coś, na co dziś mamy już naukową inną odpowiedź i na to już mówi, ale nie, bo tutaj napisano tak i tak i trzymamy się tego dosłownie, to jest coś, czego ja już absolutnie nie jestem w stanie pojąć. Tej takiej logiki wybiórczej, gdzie, wiesz, bierzesz się to samo źródło i dla kogoś to jest przenośne, ale to już jest dosłowne. Jakby, what the fuck? No zdecyduj się, kurwa, no.
Wiesz, szczególnie, że też w Nowym Testamencie jest masa takich dyskusyjnych fragmentów, gdzie masz, nie wiem, szczególnie te listy do apostołów tamten, gdzie jest masa rzeczy, z którymi dzisiaj byśmy się raczej nie zgadzali, a one wciąż stanowią część tego Nowego Testamentu, który jest przez wielu neokatolików traktowany jako obowiązujące tutaj zasady wiary i tak dalej. No ja bym sobie życzył, żeby religijne osoby faktycznie, żeby każda religijna osoba po prostu w głowie sobie stworzyła własną wersję religii, która według niej jest słuszna i na podstawie własnych tutaj jakichś poglądów, wiesz, żeby to jest zupełnie świecie nie traktować tego, co mówi ci kapłan w kościele jako coś obowiązującego, tylko dlatego, że on to mówi, nie? Mam wrażenie, że mamy swoje mózgi, więc nie każdy
no nie swojemu.
O tym ostatnio mówiłem, żeby każdy zrobił swoją, wyciągając te rzeczy, które są dobre i które są pozytywne, nie?
No, ale właśnie, nawet nie wyciągając po prostu, niech każdy po prostu stworzy je sobie, tak, w głowie. Już mam wrażenie, że na pewnym etapie już mamy bazę pewnych wartości i przemyśleń i jakichś właśnie, nie wiem, systemów, wartości, które możemy po prostu, z których możemy sobie stworzyć coś, co jest dla nas właściwe i słuszne, nie? Na przykład pięciowymiarowe istoty w Granta Morrisona, które wpływają na nasze mózgi i to jest coś, co myślę byłoby dobrą podstawą do religii.
Ja ostatnio się wkręciłem w czytanie o mechanice kwantowej i tego typu rzeczach i sobie fajnie można wiarę połączyć właśnie z nauką na poziomie reinkarnacji kwantowej. To jest piękna rzecz. Jak do tego dorzucić jeszcze, wiesz, alternatywne wymiary i jak wygląda, wiesz, powrót i czym jest dusza w kwestii naukowej i jak możesz powrócić kiedyś, wiesz, na Ziemię, nie na swoją Ziemię, na jakąś inną Ziemię, no to bardzo, bardzo fajne rzeczy. Polecam. Że to wszystko się spina ładnie. Mechanika kwantowa to jest najpiękniejsza rzecz na świecie.
Ja czekam na ten moment właśnie, aż fizyka kwantowa będzie pod tym takim ostrzałem tych wszystkich ludzi, którzy bardzo, no jakby nie mogą pogodzić się ze zdobyczami współczesnej nauki, tak? Z tym, że nauka idzie do przodu, albo z tym, że właśnie jakieś, nie wiem, już wnioski, takie już, które gdzieś tam zapadły, już jakiś konsensus naukowy, którym jakby to bardzo bodzie w światopogląd. Jestem bardzo ciekawa, czy przyjdzie ten moment, jak faktycznie właśnie odkryją fizykę kwantową, jak odkryją te wszystkie rzeczy, które jakby nauka bierze tak naprawdę najbardziej na wiarę, no bo jakby pewnych rzeczy nie jesteśmy sobie w stanie empirycznie jakby przedstawić, tak? Jakby jasne, jakby jesteśmy sobie w stanie gdzieś tam, nie wiem, policzyć, jesteśmy sobie w stanie jakąś tę teorię, że tak powiem, sprawdzić na pewnym gruncie naukowym, ale nie jest to coś, co możemy komuś pokazać. Jestem ciekawa, kiedy jakby będzie tutaj opór, kiedy ludzie, nie wiem, zejdą wreszcie, nie wiem, z biologii, z tych takich rzeczy, które w gruncie rzeczy są całkiem namacalne w nauce, gdzie całkiem łatwo pokazać komuś, patrz, tutaj masz dowód na to i na to, a właśnie zajmą się tymi rzeczami już totalnie abstrakcyjnymi, jeśli nie jest się naukowcem z danej dziedziny.
Właśnie fizyka kwantowa, mechanika kwantowa to jest ten poziom, gdzie najłatwiej o mediację między, wiesz, i wierzącymi i ludźmi, którzy stoją za nauką, nie? Nie ma tego takiego mocnego podziału, tylko tutaj naprawdę te rzeczy zaczynają się zazębiać, nie? I to będzie ciekawe, jak to się będzie dalej rozwijało, nie? Polecam tego, Garlanda serial Devs. Jest naprawdę, naprawdę fajnie mówi o determinizmie właśnie i o rzeczach z mechaniką kwantową, o światach alternatywnych, o tej reinkarnacji, o wszystkich takich. Warto.
No, tak wspomniałem, bo w poprzednim materiale mieliśmy komentarz, nawet dwa komentarze, które się odnosiły do właśnie tego, jak mówiliśmy, że jesteśmy raczej racjonalni i staramy się tutaj właśnie podchodzić racjonalnie do rzeczywistości. Dostaliśmy pytanie, to jak to się ma do tego naszego uwielbiania Granta Morrisona, który wierzy w magię i tego typu rzeczy. Ja chciałem tak jeszcze raz sprostować, że Grant Morrison nie wierzy w magię w stylu bum, czaruję i tak, i tutaj abrakadabra, tak, alohomora i otwieram drzwi i tak dalej. Jakby magia, którą wierzy Grant Morrison, którą uprawia Grant Morrison, to jest chaos magic, która z magią taką w rozumieniu, wiecie, wiedźmy, kapelusza i latanie na miotle nie ma absolutnie nic wspólnego. To jest bardziej taki system myślenia, gdzie jak jesteś w stanie sobie stara się nakierowywać rzeczywistość swoimi myślami, tak? To, jeśli ktoś oglądał kiedyś ten film albo czytał książkę Secret, to jest generalnie chaos magic, tylko ładniej nazwane. To jest, jeśli o czymś myślisz, to rzeczywistość się zacznie pod to kształtować, ale to można interpretować jako, nie wiem,
Paulo Coelho też o tym pisał. No, ale ktoś czytał Alchemika, to jest dokładnie o tym.
Ale to można interpretować jako zwykły coaching, na zasadzie, że wiesz, jeśli masz jakiś cel w życiu, myśl o tym intensywnie, to koniec końców zaczniesz, wiesz, robić rzeczy w tym
wizualizacja.
Kierunku. Wizualizacja tego typu, tak? Chaos Magic się opierała się na tym, że tworzysz sobie sigil, ten taki jakby obraz tego o czym myślisz, tak? Tego twojego celu. I jak zaczniesz nad tym myśleć intensywnie, no to zacznie się to dziać, nie? Tylko to jest na zasadzie, jakby Morrison to jeszcze łączy właśnie z tym, że rzeczywistość odbiera nie tylko trójwymiarowo, że jakby zaczynają na to wpływać też siły z wyższych wymiarów i tak dalej. Morrison to jest takie bardzo... To jest bardziej taka, wiecie, forma właśnie... No właśnie połączenia wiary z nauką trochę, na zasadzie, że to jest wiara, ale w coś, co można by naukowo wytłumaczyć, tak? Gdybyśmy założyli, że jakaś teoria, że takie... Że tam, on bierze pod uwagę właśnie, nie wiem, teorię strun na przykład, nie? To, że mamy ileś tam wymiarów, to jakby to wszystko ma znaczenie w kontekście tego jego systemu wartości, więc jak on zaczyna wartości, tego jego systemu wierzeń, więc jak on zaczyna ci tłumaczyć, że się spotkał z kosmitami w Katmandu, to on się spotkał z tymi kosmitami, tylko po prostu nie spotkał się w takim naszym rozumieniu, na zasadzie, że faktycznie tam byli, tylko po prostu, no nie wiem, wziął LSD, tak, i zobaczył ich faktycznie w swoim umyśle, a jeśli zobaczył ich w swoim umyśle, to najprawdopodobniej pięciowymiarowe istoty po prostu dotknęły jego umysłu i dlatego on nie zobaczył, nie? Więc w pewnym sensie faktycznie się z nimi spotkał. To jest takie bardzo... No to jest, bardziej bym powiedział...
Trudno to wytłumaczyć komuś, kto nie brał LSD.
No trochę tak, ale to jest takie, to jest taka bardzo zaawansowana teoria naukowa bardziej niż po prostu magia. Nie wiem jak Alan Moore, bo Alan Moore jest chyba zwolennikiem bardziej tych takich okultystycznych wersji na magii, tak jak telemy i tego typu rzeczy. Ale
szczura wzywanie, takie rzeczy.
Tak, ale Chaos Magic jest właśnie jakby na drugim biegunie. Jakby magia chaosu wzięła sobie za cel, żeby pozbawić magię, czyli kształtowanie rzeczywistości, jakiejkolwiek formy okultyzmu, nie? Żadnych tam, kurczę, rytuałów, żadnych śmiesznych tych kadzidełek i różdżek i tego typu rzeczy, tylko umysł, tak? Tylko nasz umysł. Więc to jest takie bardzo uniwersalne, no, w sensie, że jestem pewien, że są ludzie, którzy na przykład traktują to właśnie jako magię, jako bezpośredni wpływ na rzeczywistość, a są ludzie, którzy traktują to po prostu jako właśnie system myślenia, tak? Że w jaki sposób osiągać cele i tego typu rzeczy. No, ale to jest bardzo ciekawe, polecam, bo Grant Morrison to lepiej wytłumaczy zdecydowanie. To jest bardzo ciekawe. To nie jest coś, w co ja jakoś bym wierzył specjalnie, ale jest interesujące.
Nie spotkałeś się nigdy z kosmitami z piątego wymiaru?
Zdarzyło się, ale... Nie. Ale
nie wniosłem dużo z tego spotkania. W całości wierzę, że on ich spotkał, bo... No tutaj nie będę teraz tłumaczył, może kiedyś, nie? Ale no, spotykało się też różne istoty, nie? Przez życie, jak się szło, no.
Dobrze, to teraz jeszcze myślę, że zbliżamy się, jesteśmy bliżej końca, prawda? Dobrze, to na koniec też jeszcze tutaj taki dłuższy komentarz też do naszego poprzedniego materiału i to jest zestaw tipów od użytkownika As Anna. Zainspirowana jednym z napiwków Infinity Bogdana, postanowiłam podziękować wam za ten fragment internetu, w którym czuję się dobrze sama ze sobą. Jestem osobą aseksualną i aromantyczną. Dorastając nie rozumiałam, czemu nie zauraczam się chłopcami, dziewczynami, nie odczuwam potrzeby bycia z kimś w sposób romantyczny, tak jak to robią moi rówieśnicy. Zabrzmi to trochę strasznie, ale w pewnym momencie podejrzewałam siebie o bycie osobą pozbawioną uczuć wyższych. Dopiero jako dorosła kobieta dowiedziałam się o aseksualizmie i zrozumiałam, że to jest właśnie to. Dlatego moim zdaniem reprezentacja wszystkich mniejszości w filmach i komiksach jest tak ważna, bo być może gdybym zetknęła się z tym terminem jako nastolatka, nie podejrzewałabym, że jestem psychopatą, pozbawionym uczuć. Dziękuję, że jesteście i pozdrawiam.
No i to jest bardzo budujące, bo ja jestem zdania, że tak, zadaniem popkultury jest właśnie normalizowanie pewnych, generalnie rzeczy, które występują w rzeczywistości, tak, w społeczeństwie i tak dalej. Już gadaliśmy o tym wielokrotnie, nie? Że jeśli w popkulturze czegoś nie ma, no to dla wielu odbiorców to coś nie istnieje, nie? Więc w momencie, w którym zaczynają się pojawiać osoby aseksualne, chociażby w rozmaitych filmach, serialach i tak dalej, to dla wielu osób stają się kompletnie normalną częścią tutaj świata, no. A jednocześnie naszym zadaniem, tych ludzi, którzy sobie siedzą tutaj i gadają o rzeczach do jakiejś publiczności, jest też w jakimś stopniu, no, rozmawianie też o tym, nie? Czy rozmawianie właśnie o tych dziełach i puszczanie tego jeszcze dalej, nie? Bo jakby można, powiedzmy, no, nie śledzić jakichś pewnych tutaj wszystkich seriali i tak dalej, ale no, jakby staramy się tego typu rzeczy pochwalać i no, zauważać, nie?
Tak, w ogóle wydaje mi się, że w przypadku, kiedy no mówimy o tak jakby już bardzo chyba rzadkiej, tak, procentowo, statystycznie bardzo rzadko występującej orientacji, no to, kurczę, ja też nie przypominam sobie, żebym bardzo późno musiałam się w ogóle dowiedzieć, że tak, istnieje też taka grupa osób, no bo jakby pomijam już nawet fakt, że no po pierwsze nie mają właśnie żadnej jakby takiej reprezentacji w tej dawniejszej popkulturze, tak, dopiero mam wrażenie, że od niedawna gdzieś tam ktoś stwierdził, że właśnie też ktoś, wydaje mi się, że nie wiem, pewnie musiał być jakiś twórca tak naprawdę gdzieś na początku, który, czy nie wiem, ktoś, kto znał w ogóle taką osobę, no bo jaka jest szansa, że ktoś zna, że ktoś z nas, nie wiem, właśnie zetknął się z taką osobą, no bo też to jest orientacja, którą jakby mało widać, tak? No jakby, jeśli ta osoba właśnie nie, na przykład nie wchodzi w ogóle w związki nawet takie romantyczne, no to skąd masz wiedzieć, tak? Jakby bardzo trudno uświadomić komuś, kto no, sam nie odczuwa tego, że ktoś inny coś takiego przeżywa. No właśnie to jest to trochę, o czym ja mówiłam w poprzednim odcinku, że bardzo trudno nam wyjść poza takie własne doświadczenia i bardzo trudno też wyjść ponad to, co możemy sobie często wyobrazić, tak? Łatwiej na przykład komuś, kto generalnie, nie wiem, czuje do kogoś innego jakąś formę, nie wiem, pociągu, czy seksualnego, czy takiego romantycznego, wyobrazić sobie, że na przykład, no to mógłby go czuć na przykład do innej płci, do tej samej płci, coś tam, a trudniej już sobie wyobrazić na przykład w ogóle nieodczuwanie tego, tak? Więc właśnie tym bardziej i tym właśnie tym ważniejsze jest, jak o tych rzeczach, które trudno nam sobie wyobrazić, gdzieś nam ktoś opowie poprzez właśnie jakąś popkulturę, jakąś, nie wiem, postać i tak dalej, gdzie wtedy już od razu staje nam się to jakoś, nie wiem, dużo, dużo łatwiejsze do jakiegoś takiego właśnie wyobrażenia sobie, do jakiegoś takiego współodczuwania, A wiecie, a najgorzej to jak właśnie czegoś w ogóle nie znamy, tak? Jak coś się gdzieś nagle pojawia, no bo pierwszym odruchem często jest tak, że nie wiem, zaprzeczamy, że coś takiego istnieje, no jak to coś takiego w ogóle może istnieć, jak ktoś, nie wiem, żyje na przykład 20-30 lat i w życiu się z tym nie zetknął, w życiu nie spotkał takiej osoby, tak? No albo w ogóle jakieś takie, nie wiem, jakiś strach, jakiś, nie wiem, czy chęć, nie wiem, wyśmiewania, czegoś takiego, a im bardziej rzeczy właśnie, im bardziej ta różnorodność jest gdzieś tam znormalizowana, no to tym łatwiej później stwierdzić, aha, no dobra, no może pierwszy raz spotykam taką osobę, ale nie wiem, bohater filmu X, czy bohater komiksu Y był gdzieś też jakby też to samo, też to samo te postaci dotyczyło. I tak, no właśnie fajnie, że ta popkultura staje się coraz bardziej różnorodna, bo dzięki temu tak naprawdę to nie tylko, że nasz ten odbiór popkultury jest fajniejszy, ale ten odbiór tych prawdziwych ludzi. Dzięki temu też może być jakiś taki, nie wiem, pełniejszy, tak? Jakby łatwiej nam później zaakceptować to, że ktoś jakoś nawet bardzo różni się od nas samych.
W ogóle przerażające jest to, że niektórzy ludzie mają przeświadczenie, że nie wiem, wiedza to jest coś skończonego, nie? Że już wszystko, co można było odkryć, już jest odkryte i trzeba się tego trzymać. Nie? Jak cały czas widzę te reakcje, nie? Że są osoby niebinarne i różne rzeczy dla ludzi nowe, nie? Bo nigdy się, tak jak mówisz, się z tym nie stykali i nagle, jak to? No jest chłop i baba i to tyle. Jak może być coś? I wiesz, w ogóle nie ma nawet próby pomyślenia, nie? Jak taka osoba myśli, nie? Co może czuć. A to nie jest aż takie trudne, jak sobie wyobrazisz, nie? Jak zaczniesz o tym myśleć, nie? I jak taka osoba może czuć, to nie jest, mówię, aż tak ciężkie, żeby się przestawić, nie? Żeby chociaż spróbować sobie wyobrazić to, nie? Bo to się da zrobić, jeśli się chce, nie? A jest tak, że po prostu nie, jest tylko tak i tak. I to jest zamknięte. To już koniec, bo tak było z dziada, pradziada, nie? I tak jesteśmy nauczeni. To jest, nauka się cały czas rozwija, wszystko się rozwija. No, tak działa świat, nie? Tak powinien działać świat. Ale takie, wiesz, zamknięcie się samemu, nie? Bo to jest samoograniczanie się po prostu, nie? No to jest coś, co wiesz, co cię zatrzymuje, nie? I to nie jest dobra rzecz. Bardzo niedobra.
No właśnie, no i kurczę, dobrze, jeśli popkultura jest w stanie te zmiany w, czy te odkrycia, powiedzmy, czy zmiany mentalności, zmiany poglądu na rozmaite kwestie, no, zrobiwać, no bo to jest mimo wszystko, mam wrażenie, jeśli nie zadanie, no to duża odpowiedzialność, żeby tego typu rzeczy brać pod uwagę. No bo ponownie, no jeśli jakiegoś zjawiska nie będzie w popkulturze, to dla wielu osób będzie ono kompletnie nieznane, albo obce, albo no, dziwne. I w momencie, w którym stanie się odwrotnie, no to będziemy mieli sytuację, w której wiele osób, która czuje się inna, albo czuje się właśnie, nie wiem, z jakiegoś powodu nienormalna, zacznie myśleć w inny sposób, nie? Że okej, okay, no to są bohaterowie, którzy mają, zachowują się dokładnie tak jak ja, mają tak dokładnie same podejście do seksualności, to znaczy, że no, to jest coś, co jest akceptowane, no bo w sumie, mówmy się, no taka przecież, jakby, nie wiem, seksualność danej osoby to nie jest coś, co w jakikolwiek negatywny sposób wpływa na inne osoby dookoła, nie? Jakby nie ma absolutnie żadnych powodów, dla których mielibyśmy nie akceptować jakikolwiek tutaj, jakiegokolwiek czy osób seksualnych, czy homoseksualnych i tak dalej, nie? I dlatego też mam wrażenie, że naszą odpowiedzialnością z kolei osób, które jakoś tam w kulturze gadają, jest no właśnie zauważanie tego typu rzeczy, które się w kulturze pojawiają, no i chwalenie tych pozycji, które faktycznie no starają się odzorowywać odpowiednio rzeczywistość, nie? I jak ja czytam teraz narzekania na przykład na to, że w The Last of Us 2 jest ten związek homoseksualny i jeszcze jest osoba niebinarna dorzucona i to jest przesada po prostu i co myślę, kurde, no błagam, dla mnie to cała gra może się składać tylko i wyłącznie, wiesz, z osób wliczających się w LGBT+. I nie będzie w tym absolutnie niczego złego. Wręcz ja bym, szczerze mówiąc, ja bym chętnie zobaczył właśnie jakąś pozycję, gdzie są tylko i wyłącznie osoby nieheteronormatywne, niebinarne i w ogóle cała gra by się składała, albo cały film by się składał tylko z takich osób, tylko dlatego, żeby było to przesilenie takie, w którym wiele osób dociera do momentu, kiedy o kurna, wiesz, to jest już coś wow. Coś tak bardzo dziwnego i innego, że wszystkie inne dzieła w tym momencie, które ostrożnie podchodziły do tego tematu, już by były akceptowane dużo, dużo łatwiej. Bo no to wymaga czasu, wiadomo, nie? Ale myślę, że wszyscy chcielibyśmy, żeby tego typu akceptacja no, nadchodziła dużo szybciej niż nadchodzi w tym momencie, nie? No, więc bardzo się cieszymy tutaj z tego typu wiadomości. No i właśnie, innym, myślę, że najważniejszym naszym zadaniem jest jednak właśnie tworzenie tej przestrzeni w internecie, żeby osoby spoza tutaj tej najbardziej reprezentowanej grupy czuły się dobrze, nie? I czuły się tutaj, no, chciane.
Tak. Więc jeśli chodzi o pytania, to będzie wszystko na ten tydzień, ale mamy jeszcze sekcję fanartową. Wysłałeś fanarty do Radka?
Nie.
Nie. To co teraz?
Nie wiem.
Bo dzisiaj chcemy... chcemy pokazywać karty, więc ich jest dużo, więc nie wiem, czy możesz sobie otworzyć szybciutko maila.
Można by to popisać, można by to zrobić tak.
Dobra, to teraz krótka sekcja fanartowa i dzisiaj będzie tylko jeden temat, ale za to bardzo rozbudowany. Mianowicie Lord Vader wysłał nam karty przedstawiające wszystkie stelmachy, jakie już złapał. I teraz pytanie, czy wy też macie wszystkie? Bo ewidentnie, jeśli będziecie mieć wszystkie, to wydarzy się coś dobrego. Tak, więc przejdziemy sobie dzisiaj przez wszystkie, jakie dostaliśmy do tej pory, czyli uwaga, uwaga, pierwszą trzydziestkę.
Wiecie co, to może zrobimy tak, że ja nie będziemy tego wklejać na ekran, tylko udostępnię ten sam folder z tymi wszystkimi kartami wam tutaj w linku, w opisie i możecie sobie je odpalać, jeśli chcecie. O. Tak będzie chyba wygodniej.
Tak, są ponumerowane, więc... Karta numer 1. Tak, wszystkie mam numerki w rogu jak coś. Łukasz Stelmach 1. Nie interesuje mnie twoja opinia, tutaj liczy się moje słowo i piwo.
To jest typowy. To jest to, za wszystkie karty robi.
To jest basic osobowość, tak?
Ale podoba mi się, że tutaj jesteś akurat w tej koszulce sportretowany, która najlepiej oddaje twoją osobowość, jako tak. Łukasza Stelmacha 1. Dwójka. Łukasz Stelmach 2. Po co komu scenariusz, koledzy? Lecimy z popkulturą.
To jest mój ulubiony Łukasz Stelmach.
A to on jeszcze żyje?
Jeszcze tak, ale zamierzam go uśmiercić, więc możecie się pożegnać z Łukaszem Stelmachem 2.
Co straszne, bo wszyscy lubili go najbardziej, prawda?
Ale wkurwa mnie, wiecie? Wkurwa mnie, że on taki jest miły za bardzo, nie? I przyjaźni mi się trochę.
Te fajne odcinki, czyli nie było o polityce, o ten, tylko fajne rzeczy.
I było tak na luzie, tak? Filmy miały... szybko powstawały kiedyś, nie?
No nie wiem, zobaczymy, pomyślimy jeszcze o tym.
Umarło, no trudno. Na trzeciej karcie Łukasz Stelmach z napisów końcowych.
O, to ja.
Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych.
No, to ja, dokładnie.
A to jest ten sam, który mówi, był z nami...
tak.
No
to ja, dokładnie, takim uśmiechniętym, no.
Ale tam myśli o tym, będę dzisiaj rantować o religii.
No, to na chwilę się włączył ten pierwszy.
Na karcie czwartej, Łukasz Stelmach z TNT. Czy słyszeliście o filmie Człowiek Demolka? Nie? To opowiem wam. No, Radek to pewnie słyszał akurat.
Jest ten najbardziej profesjonalny, nie? Tam tak, faktycznie, tak. Wiesz, robi research do tych filmów i...
I nie mówi o polityce, ani o religii, bo nie pozwalają
tak,
ci.
Tak, w sensie mówi o filmie, a nie o tam swoich przemyśleniach jakichś, kurczę.
To jest tam, gdzie się nie można rozwalić na godzinę z tematem. Trzeba się zamknąć
do rzeczy, no.
No, ale to ten, jeśli ktoś nie lubi jedynki, dwójki i tego z napisów końcowych, to może spodobał się ten, który mówi tylko o popkulturze. Wiele z tych osób, które mówią, no, tam słuchałbym ich, bo tam, kiedy robią recenzje, to jeszcze tam są okej. Ale kiedy mówią o polityce, to nie da się ich słuchać.
Ale to jest ten taki specyficzny, bo on zaczyna jako ten z NK i mówi, pogadamy sobie i ten, a później to potnę. Później wytnę, co trzeba. Nie? Więc rozmowa trwa godzinę, dostajecie z tego 10 minut.
To ten, co kradnie w sklepie. A nie, przepraszam, to Łukasz Stelmach, stylista modowy. A wygląda, jakby właśnie kradł w sklepie. I tam wynosi plecak pełen rzeczy. Każdy mężczyzna ma trzy rodzaje ubrań. Czyste, brudne i te, w których jeszcze można chodzić.
No zdjęcie jest w takich, w których jeszcze można chodzić, bo to był taki upał, że stwierdziłem, założę te, w których jeszcze można chodzić, ale żeby je dobrudzić do końca.
Ja bym chciała zapytać, czy każdy mężczyzna faktycznie ma w swoim domu krzesło na ubrania, czy Łukasz mnie wkręca?
Każdy.
Każdy.
I to jest zawsze znienawidzone.
I to jest to krzesło na te ubrania, te, w których jeszcze można chodzić.
Tak.
Czasem są tam też te brudne, których jeszcze nie wyniósł.
To jest znienawidzony mebel.
I zwłaszcza kiedy nagle się okazuje, że wszystkie krzesła w twoim domu to krzesła na ubrania. Ale i jak chcesz gdzieś usiąść, to nie ma już krzesła.
Ale to jest taki mebel, który też się materializuje nawet jak nie masz krzesła. On po prostu zawsze znajdzie miejsce gdzieś. To będzie zawsze coś, nie wiem, jakieś oparcie czegoś na przykład.
No, na pudłach, na statywach, na tych lampach. Po prostu wszędzie wiszą ubrania.
Ja lubię to przedwieczne, gdzie znajdujesz takie rzeczy, których nie wiedziałeś, że miałeś. I one są fajne. Ale fajnie, lubię tą koszulkę, co ona tu robi?
Szkałem kiedyś.
Czy 6 lat temu, nie? Zgubiłem
ją. Tak, szkałeś kiedyś, się pogodziłeś, że jej nie ma, a tu leżała pod tą bluzą. Tutaj nie było widać.
A oczywiście rozglądam się i teraz widzę, że na wszystkich krzesłach są ubrania i mam ochotę wrzucić krzesła. Nie wiem, nie umiem się z tym pogodzić. Napiszcie mi, kto tak też ma.
Wszyscy.
Dobrze, to karta 6. Łukasz Stelmach z Comics Weekly. Press F for respect.
No i widzicie, to nie jest jakiś ewenement, że się uśmierca Łukasza.
Ale w ogóle masz dziwną twarz na tym zdjęciu. Czy to jest twoja twarz?
No, nie, po prostu rzadko mnie widywałaś, bo to był podcast i zawsze było tylko audio.
Jakby masz tę fryzurę na cebulę, nie? To był ten okres, tylko nie widać cebuli, która jakoś tak sprawia, że masz taką długą twarz.
Nie jestem cebulą.
Nie? Był ten moment w koszy cebuli. Ciekawe, czy będzie.
Takie zdjęcie, no. Nie dawaj mu pomysłu.
Ale podoba mi się, że też w ramach tego tutaj postaci, które uśmiercono, to obok jest Uncle Mrubo.
No, te. Takie czarno-białe to zdjęcie, takie no, press F.
To był ten z cyberpapierosem.
Karna numer 7, sąsiedobójca.
To był ten
przez ten wiersz w tą bardzo intensywny.
Na szczęście rzadko ostatnio wychodzi z szafy, bo nie ma powodów, więc dobrze się
rzadko
dzieje.
Ktoś wierzy się ostatnio. Rzadko, no, już jak mieszka się 2 lata, to już wszyscy się powprowadzali, wszyscy porobili te remonty i teraz już jest na razie spokój, nie? Tam no. Trzeba poczekać, aż znowu się tam tynk zacznie sypać.
Ten moment, który kocham, bo to było takie czyściutkie przejście z tego, z NK do tego, nie? I widać było, jak to narastało w nim, nie? Tak, wiesz, tak słucha. Czuję, nie? Wiesz, włącza się ten zmysł tego Assassin's Creed 3, nie? Wiesz, ten zmysł z Hunter'a.
Pajęczy zmysły.
I nagle wybuch, nie? O, a następny jest mój ulubiony.
Lil Stelmi.
Przeczęście do chustkę zakładasz.
Zastanawiam się, czy ten tekst pod spodem to w tej wersji rapujesz?
Nie, ale to teraz to wszystko jedno, wiesz, to jest...
On może powrócić we fragmencie, jak będziemy Karła omawiać.
Oj, tak, tak, zdecydowanie.
Będzie Lil Stelmi na Murzynowie?
Tak, in the hood. No.
Dobrze, 9 to Łukasz streama.
A tego trzeba przywrócić do życia, prędzej czy później.
On przyszedł Mass Effect Andromeda, to najpotężniejszy gracz, jakiego stworzyliśmy.
Super mi się gra w tego Mass Effecta, dzięki tym streamom. To naprawdę, właśnie odkąd wiesz, przestałem streamować przez to, że tutaj były to problemy z PlayStation, a nie kupiłem jeszcze żadnego urządzenia do tego, ale chyba jakoś...
Może nie kupuj, bo zaraz będzie nowe PlayStation, może ono będzie działać.
Ale przyda się i tak, bo ze Switcha na przykład, żeby można było streamować, nie? Ale już ostatnio sprawdzałem co, już wiem co mam kupić, tylko czekam na jakąś fajną okazję i muszę przywrócić go do życia, żeby przychodzić gry, kurczę, bo odkąd właśnie przestałem streamować, to już nie przychodzę żadnych gier. Myślę, że gdyby nie te streamy, to bym Andromedy do dzisiaj nie przeszedł, tego Odyssey bym nie przeszedł, no dalej jakby mam jeszcze DLC, ale jakby podstawkę skończyłem. A tak to, kurczę, ciężko. Myślę, że to jest chociażby ten powód, dla którego powinienem wrócić do tego streamowania, bo...
I będziemy wtedy grać też w takie rzeczy, gdzie się gra w więcej osób.
No. Tak. FIFA.
Ej, musimy kiedyś jakiś mecz ten, FIFA, postreamować.
Pasażer 4.
10. Pasażer 4. Kolego, na co czekasz? Za minutę odjazd.
Ja chcę mieć to na nagrobku ogólnie, bo to jest... piękny cytat. Ale to jest takie uniwersalne, nie? Tak, wiesz, możesz to bardzo różnie interpretować. Wiesz, na co... Może to może być takie, wiesz, w sensie i tak za chwilę umrzesz, więc zrób to, co masz zrobić i nie czekaj, nie?
Podoba mi się jakby ten kadr, jakby rozumiem, że to jest najbardziej jak cię widać w tym filmie.
Nie, po prostu to jest tak, że tu mi najbardziej twarz widać.
A, no, o tym mówię. Więc to bardzo zamaskowana rola.
Ale piękne, urocze tutaj okolice Siecienia.
O, to jest mój ulubiony. 11. Doktor Stelmach. What's in that beer? Psilocybin LSD. It's just beer with a little juice. Tak. No. Znaczy, mój headcanon jest taki, że to nie jest Łukasz przebrany za doktora Strange'a, tylko Łukasz przebrany za Rona z The Office, przebranego za doktora Strange'a.
Ja myślę, że to jestem ja, tylko że po prostu...
Spark and Drake, Boże, co ja powiedziałam. Tak.
Jestem ja z przyszłości po prostu, jak już zaznałem tej wiedzy magicznej i cofnąłem w czasie, żeby przekazać wiedzę. I wystąpić na filmie dla HBO, żeby mogli im zapłacić.
Bo jesteś przebrany za Cumberbatcha, przebranego za Strange'a.
Nie, słuchaj, ja tu celowo użyłem imidżu tego doktora Strange'a z lat 70., bo uznałem, że doktor Strange to tylko wąs. Tak, no. Tak.
Każdy ma swoją wersję. 12 to Łukasz Barbarzyńca.
Nie kojarzę.
Spider-Man 2 Raimiego powiedział, patrząc na szczątki osoby, która niegdyś była jego przyjacielem, bo Boże.
Nie tylko widziałem, ale to może to dobrze.
Tu był kiedyś taki fanart.
No był.
Był komiks cały o tobie. 13 to hrabia Stelmachula.
To jest kłamstwo, to jest doktor Stelmachula.
To jest ten sam, że wcześniejszy. No ten z wąsem to już widział rzeczy, nie? To już jakby te rytuały tutaj się powiodły.
Powiadałem, że jego słabość jest światło dnia, osikowy kołek, a także cebula. Jezu, to wszystko to prawda.
Słabością cebula? No błagam to chyba.
No jakby, jak za dużo cebuli, to... O wow, 14 to fanatyk wędkarstwa. Weź mnie nie wkurwiaj, Radek, widziałeś ty kiedyś, jakie szczupaki, jakie szczupak ma zęby, haps i ręka ujebana.
Ale to są... To jest jeden z celów, coś co trzeba zrobić, nie?
Tak, ale jak już się bierzemy na ryby, to totalnie kręcimy, tak całość i zimujemy, no i tak siedzi, jak będziemy tak siedzieć i czekać, aż coś złapie.
Uczymy kija.
Co złapiecie?
No nieważne, liczy się przyjaźń. Liczy się droga, a nie ryba.
To jest stan umysłu, po prostu.
I to piękne zdjęcie z tym kapeluszem rybaka. Tak. Łuki Stelmi, chłop bejtuje jak nic.
A to jestem ja z czatu napisów, z tej konwersacji takiej ogólnej.
Tam się tak nazywasz?
Tak, tak mam, tam jestem tak podpisany.
Czemu?
Nie wiem, czemu, nigdy nie pytałem, bo stwierdziłem, że może lepiej, jak nie będę wiedział. Plus to jest jedna z moich wypowiedzi. Bo ja tam często wpadam, piszę jedną rzecz i wychodzę, a później to widzę, że w kontekście całej dyskusji to zawsze jest taka dziwna wypowiedź, typu coś tam, właśnie coś w tym stylu, nie? Albo nie wiem, generalnie moje wypowiedzi użytkownicy tej grupy sobie powycinali i wklejają jako takie reactions po prostu, jako wiesz, cytaty, które przydają się w różnych okazjach, więc no. Najczęściej cytowane prawdopodobnie wersja mnie. Najczęściej cytowana wersja mnie.
Ja mam pytanie. Kiedy wreszcie usuniesz ze swojego profilowego Kinga Rusin? Bo nikt już nawet nie pamięta, o co chodziło.
No dlatego zostanie. Niech sobie ale będzie. Ale zresztą tak fajnie wygląda, jakbyś... O Jezu. Ona tak fajnie wygląda, jakby się tak ładnie opierała.
Właśnie nie! Tak. To jest takie, mam piękne te awatary, które Paweł nam kiedyś zrobił przy pewnej specjalnej okazji. A tu...
Ja to popkultura jest sinusoidą. Znowu Kinga wróci i będzie jak znalazł, nie? Będziesz trendy znowu wyznaczał, będziesz pierwszy, który znowu ustawił.
No, zrobię taki awatar, który będzie odwrotnością. Będzie taka Kinga Rusin i taki ja oparty. No nie wiem, mi się podoba. Podoba mi się właśnie ta nakładka, że ona jest taka, tak pasuje tutaj.
Moim zdaniem już za długo. Ale pamiętam, że był taki okres, że miałeś te takie okropne nakładki, te takie pisma, takie pisane w takim łuku, jakieś kwiatki, jakieś coś tam. To nic trochę nie miało sensu.
Ja zawsze 30 raz.
Najlepszy właśnie jak ten, Dem kiedyś tak miał, że on dodawał tylko nowe nakładki, wiesz, zapisał to zdjęcie i dodawał nową nakładkę, nie? I to później było tak, wiesz, całe zasrane, ale to robiło taki piękny efekt, nie? Już nie wiedziałeś, co tam jest, nie? Gdzieś się zupełnie zagubił temat tego wszystkiego.
Wyszłam. Dobra, 16. O jest, dopiero w połowie jesteśmy.
O jest, ja to może przyspieszmy troszkę.
Dobra, 16 to nie podejmę się czytania tego.
Nani?
Grande, jo, ty me, jary.
To jakiś ten Łukasz nieistniejący, ten, który ogląda anime.
Grande, jo!
17 to Łukasz. Jakby ktoś wiedział, że współpracownikiem... A, pamiętam, to jak tak, miałeś pseudonim Łukasz.
A, okej,
okay, mieliśmy sobie wybrać każdy, jak chciał być tym sidekickiem, tak, chyba, ja nie?
Tak, ja bym Łukaszem po prostu, tak, dobrze.
18, Stilmach. Nie tylko mięśnie mam takie twarde. Cytat z ciebie?
Tak, chodziło mi o twardą psychikę.
A, okej. Okay. Pięknie. Bardzo ładnie wpasowana twarz tutaj.
Przerażająco ładnie, właśnie. Okej, okay, to jest...
19 to osoba w turu Łukasza Stelmacha. Okej. Okay. Uderzające podobieństwo, tylko jeszcze włosy byś przefarbował. To...
W FaceTapie wszystko da się zrobić.
O, 20 to
Iramot. Dopiero 20? Kurczę.
Nie jest umarłym ten, który spoczywa w piekarni.
Cieszy, ty go chciałeś zabić, no to się cieszy tak daleko.
Kurczę.
Ale ten, też w spoko, że z tyłu jest ten Jason. I...
No i kalendarz Dr. Who. RIP. Dobre czasy.
Ale w ogóle jaki młody.
No.
Nieopierzony.
Kurde, wtedy już nie, tak mało wiedziałem o życiu. Tak mało wiedziałem o tym, co jest ważne.
Ale fryzura była piękna.
21 Łukasz, to Łukasz Stelmach 3. Najlepszy hacker na świecie. Facet włamuje się do jakiegoś CIA NASA, tylko po to, by promnąć swój kanał.
Łukasz Stelmach 3.
A czemu trójka jest też tak nisko?
Nie wiem, ale to był mój outfit na początek kwarantanny.
Więc... To był zainspirowany Watch Dogs.
Tak, stwierdziłem, że w sumie kupiłem tą kolekcjonerkę, kurde, 4 lata temu, to się do czegoś przyda wreszcie, no i faktycznie się przydało.
Ja kiedyś miałem z kolekcjonerki Splinter Cella pierwszego, jak kupiłem, latarkę, tak mega chujową, która była plastikowa i się szybko psuła, ale ją zgubiłem w końcu, nawet nie pobawiłem tym. Ja kupiłem wydanie, wiesz, na premierę, super latarkę, ale to było gówno. Nawet baterii nie miałem w zestawie, a nieważne.
Piękna historia. Druga karta to Łukasz Egbach. Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.
Bardzo ładne.
Ciekawe, czy będzie Łukasz Kura. Ale 23 to... czemu to jest I? Istem?
Instagramowy chyba.
No ale to nie jest I, tylko to jest L zawsze, a tu jest, zobaczcie, tu jest wielkie I z przodu.
No, znaczy nie wiem, czemu akurat ten tutaj konkretny jest podstawiony, ale to Istelmach to był też żarcik, pamiętam, na forum Arniu, że okay. ludzie generali nie kumali, że to jest L i brali to jako
to
I,
Lukasz.
Aż w końcu wszyscy dla beki zaczęli pisać Istelmach, nie? I to było zabawne, ale...
To jest takie Istelmach.
Tak, ale nie wiem, czemu tu jest ten akurat konkretny podstawie, ale pewnie coś trzeba podstawić pod to, więc spoko.
I tyle z Twittera.
No, faktycznie. Muszę tak. zmienić, bo już stary.
Już nie pijesz krawcików. O, 24 karta, nie chcę się wczytać, co się wydarzyło.
Tam jest Łukasz Stelmiał.
A, on mam już, Stelmiał, wow. Dobrze, miał, miał pór. Bardzo ładny. Bardzo ładny.
Następny jest najpiękniejszy.
Łukasz Kucharz. O, te cebule robią robotę.
Piękne. To jest piękne.
I głową tylko zaszło coś dziwnego.
No, wycięte tak zostało, ale bardzo ładne.
Tak, i to jest prawdziwe, bo do wszystkiego dodajesz cebulę, nie?
No bo w kuchni tak to działa, że do każdej potrawy się dodaje cebulę, bo wzbogaca smak.
26 to Łukasz Stelmach z przyszłości. O, to też ten, dawno go nie było, prawda?
Mhm. A czemu kanał napisany co upadł 29 września? Trzeba pilnować, kurczę, bo... No.
Pewnie wtedy, co, nie wiem, ta data to nie jest z Terminatora, czy coś?
Z powodu przyszłości może.
Mam nadzieję, że nie jest prawdziwe.
Ale dobrze, że w ogóle można znaleźć twoje zdjęcie dopasowane do każdych okoliczności. Na przykład tu Łukasz pogardzający czasem. O, Big Smoke. To Łukasz Gangster. Pamiętam tę okazję.
Przepraszam, ale podoba mi się bardzo dopasowanie tego outfitu do Big Smoke'a z San Andreas. Faktycznie ta sama stylowa.
28 Łukasz to The Nun. O, piękny moment też.
To jest najlepsze, no. A, to było w ogóle po tym, już po imprezie halloweenowej, nie?
Jak tak, już tak wróciliśmy do domu i stwierdziliśmy, dobra, teraz robimy zdjęcia na zewnątrz przez okno.
No i właśnie stwierdziliśmy, że światło jest takie chujowe, to zdjęcie będzie takie właśnie, takie zziarniste i niewyraźne i będzie efekt, no i jest, kurczę.
No i w ogóle tutaj super ten cień tak tutaj się jakby odbija, to jest takie, no super to zdjęcie, prawda?
No.
Teraz Andrzej Sapkowski.
29, tak, Oldman Stelmach, dokładnie. Nie no, ale Sapkowski miałby wąsa.
No, to...
Nie wiem, jakim cudem tutaj nie masz, bo jeszcze...
jest tam taki lekki, biały.
A dzisiaj bym dorzucił już.
I ostatni, cebula. Teoretycznie kwalifikują się jako Łukasz Stelmach.
No tak, to prawda.
Nie, no, pewnie mamy jakiegoś wspólnego przodka, nie?
No więc... tutaj zobacz, jak pięknie jest spisany ten zarys twarzy w cebulę. Pewnie tak. Szanuję.
Ale to mógł użyć tego właśnie, wiesz, z jakiegoś fotka z kitką, nie? Tutaj.
Może Maciek jeszcze nie dotarł do tego okresu, kiedy miałeś cebulę na głowie.
Nie wiem. Jak będzie mi się kiedyś nudziło i nie będę miał internetu przez tydzień i nie będę miał też gier i ani komiksów, ani książek i generalnie w jednym domu tylko z tymi kartami. Nie, to też nie. To właśnie jak tylko będę sam i będę miał tylko te karty, to może dorobię jakieś, wiecie, współczynniki i zrobię się z tego karciankę. No. I będziemy grać.
No i jeszcze takie karty jakieś mocy, gdzie na przykład właśnie, nie wiem, no jakieś takie rzeczy typu piwo, które można tam dopakowywać czy coś. Jakieś takie, nie wiem. Albo coś, czego nie lubisz. Nie wiem, książki. Jako coś, czym można cię niszczyć. Nie wiem.
Nie wiem, nie lubię. Czego nie lubię? Odkurzać nie lubię.
Dobrze, to chyba tyle w tym odcinku. Dziękujemy bardzo Lordowi Vaderowi za wszelkie stelmachy i za to, ile po prostu w ogóle różnych zdjęć i też wykorzystania tych zdjęć w innych rzeczach był tutaj w stanie nam zaproponować. Mam nadzieję, że zebraliście też wszystkie karty dzięki nam i możecie teraz wymyślać sobie rozrywkę. Pamiętamy, że jeszcze mamy nierozstrzygnięty konkurs o fabułę filmu Radku, ale to po prostu celowo, bo musimy się jakby wcześniej... No, przypomniało nam się to, jak mieliśmy nagrywać, a musimy jakby wcześniej ogarnąć to i wybrać jakieś zwycięskie prace, ale wrócimy do tego.
I na pewno. Pustka? W całym tym Q&A nie pojawiła się ani jedna wzmianka o tym pogo w tle.
A to nie ma żadnej tutaj...
Nie, po prostu Łukasz jest fanem tego zdjęcia i ustawił go po prostu na pulpicie komputera i telefonu i na green screenie. I teraz gdzie się nie ruszymy, tam małpa.
I na kuwerze tutaj na moim fanpage, no bo kurczę, to jest najpiękniejszy wołpiszon, jakiego widziałem w życiu. No zobacz, jaki jest piękny, no po prostu...
Jest piękny,
a ja przypominam, że ty jesteś znanym małpistą, więc z twoich ust to jeszcze większy komplement.
Jestem małpistą.
Jesteś znanym małpistą.
Mam wiele...
Przepraszam bardzo.
Mam wiele małp jako przyjaciół i wśród swoich przyjaciół i po prostu...
One też są przeciwne ideologii małpizmu.
Póki nie jeżdżą na konie, to nie mam nic przeciwko, no. A to jest piękna małpka w kostiumie kosmonauty. W ogóle ma nawet plakietkę z napisem to Pogo.
Pogo.
Jezu, wszystkie słodkie.
No, ja też jestem małpistą trochę i jestem jak King Kong Godzilla, to jestem za Kongiem totalnie.
No to ty jesteś za, a ten małpista to był taki przeciwko.
Ale ja też jestem za Kongiem.
Nie, to było wtedy, jak trzecie małpy startowały po kilka tych Oscarów i u każdego był taki małpy, nie oglądam,
no
nie
bo wiem. Te małpy były zabawne, no i one biegały, one na tych koniach jeździły i to wszystko było takie podniosłe.
Nie
i...
wyszedłeś poza pierwszy film, nie znasz się.
O, oddaję życie za tutaj ludzi i w ogóle. I to jest... A małpki są słodkie, a nie mają walczyć z ludźmi. Mamy się wspierać.
No, a w trzecim filmie nawet nie wiesz, jaka tam jest słodka małpa, bo nie dotarłeś.
Nie wiem, jak jest słodka małpa.
Z Godzillą mają walczyć.
No, z Godzillą mają walczyć, mają wygrać. Kurczę, jak Kong nie wygra z Godzillą, będę naprawdę rozczarowany i zdziwiony w ogóle.
Tak, że... Wingard powiedział, że będzie jeden zwycięzca. I nie będzie tak jak w tych starych filmach, że będzie jakiś remis czy coś, że wyjdziemy wiedząc, kto wygrał dokładnie.
No Kong. Nie wyobrażam sobie, żeby w amerykańskim filmie nie wygrał Kong. Nie ma opcji po prostu.
No jak coś, to ja też jestem za małpami. To jakby uważam, że to jest coś za mało wciąż. Więc
ja
musisz nadrobić małpy kiedyś.
No dobra, kiedyś
powiedziałam. Dobrze, kochani, to uciekamy.
Ja już czekam na te nowe, co Disney będzie robił.
Mam nadzieję, że nie będzie za dużo małp.
Żeby taka słodka małpka tam była i będę po prostu oglądał wszystko.
W piątek będziemy oglądać słodką małpkę. Dobrze, to dziękujemy wam bardzo za uwagę, dziękujemy za pytania, dziękujemy za fanarty. Jeśli chcecie nam cokolwiek wysłać, to macie, macie nasz mail, napisykamo@gmail.com, tam przyjmujemy fanarty. I mamy też oczywiście tip and donation, link w opisie, napisykamo.pl/hajs, gdzie można wysłać nam swoje pytanka, komentarze, reakcje na pytania i tak dalej, i tak dalej. A my się tymczasem żegnamy.
Tak, jeszcze dziękujemy bardzo za wspieranie wersji podcastowej.
O tak,
ostatnio nagle znowu wpadły jakieś pojedyncze tutaj wpłaty. Także bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, że faktycznie teraz te podcasty trafiają regularnie. I jeśli macie ochotę wspierać, no to zachęcam oczywiście do tego dalej.
Tak jest. A dzisiaj był ze mną Radek Pisula, Łukasz Stelmach w 30 wersjach. Ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej psy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.